przyjechało kilka samochodów. Jeden pick-up z tymi terrorystami prowadził ogień w kierunku komendy policji tylko po to, żeby ci policjanci nie mogli wyjść. Dwa pick-upy, jeden pojechał do jednego banku, drugi do drugiego i powyrywali bankomaty i zabierali pieniądze. Na wyjeździe podłożyli ładunki wybuchowe na rogatkach miasta, a do tego wzięli jeszcze zakładników, których przyczepili na dach samochodów, którymi uciekali. Szef kompanii to był taki logistyk kompanijny. Ja mówię, absolutnie, ja czegoś takiego nie wezmę, no to... Pamiętam, była rozmowa z dowódcą i on mi powiedział, panie, mówi, jak tego nie bierzesz, to ja cię wypierdolę z wojska.
Dosłownie tak powiedział?
Dosłownie tak powiedział, że ja nie będę mu mówił, co on ma robić. Nie mogli postrzelić kolegę, więc postrzelili świnię, która, nie wiem, już teraz nie pamiętam, bo tych scenariuszy było bardzo dużo. Ja chyba miałem, że amputowali jej jedną racicę, wbili nóż w płuco i chyba ją postrzelili gdzieś tam, gdzieś jeszcze była postrzelona i twoim zadaniem było utrzymać ją przy życiu chyba przez 5 godzin, gdzie grupa żołnierzy, nadleci dron, jest wybuch, nie wiem, jadą czołgiem, jadą jakimś transporterem opancerzonym, są w kantynie, czy nawet siedzą w okopach, po prostu dron, jak ich znajdzie, podleci, no to jest...
Mam dla Was nowy, fajny deal z marką Helicontex. Jeśli lubicie spędzać czas w outdoorze, spać w namiocie, zwiedzać opuszczone miejsca czy trenować na strzelnicy i denerwują Was ubrania, które nie są w stanie wytrzymać tych warunków, to marka Helicontex Wam się spodoba. Możecie kojarzyć ich spodnie UTP lub Polar Patriot, ale Helicontex ma w ofercie naprawdę dużo więcej produktów. Ich militarne korzenie widać po tym, że rzeczy są solidne i zaprojektowane tak, że będą Wam służyć przez lata. W Helikonie ubierzecie się na każdą akcję. Mają naprawdę sporo spodni, bluz, kurtek, plecaków, apteczek i przydatne akcesoria do przeróżnych aktywności na świeżym powietrzu. Trzeba się ruszać, nie siedźcie ciągle w telefonie lub przed komputerem. Poprawianie swojej kondycji może dosłownie uratować Wam życie. I samopoczucie. Jeśli jeszcze tego nie robicie, mam dla Was kod rabatowy minus 15% na zakupy na stronie www.helikon-tex.com. Link znajdziecie w opisie podcastu. Mariusz Maniek Urbaniak, cześć.
Cześć, witam, dziękuję za zaproszenie.
I tak jak wspominałem, jakbyśmy zaczęli od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz i zajmowałeś.
No tak, jestem byłym operatorem jednostki wojskowej GROM. Po przejściu na emeryturę wykonywałem wiele czynności, wieloma rzeczami się zajmowałem. Zacząłem od założenia fundacji, potem byłem dyrektorem w takim programie Rekrut 24. W międzyczasie jeszcze byłem doradcą w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Zajmowałem się tam w dziale, ogólnie mówiąc, bezpieczeństwa i ropy naftowej i gazu. Szkoliłem też i szkolę żołnierzy i policjantów w Ameryce Południowej. Prowadzę fundację, tak jak powiedziałem. Zrobiliśmy program Bezpieczna Gmina. No i oprócz tego teraz zajmuję, czy pracuję w branży turystycznej. Oprócz tych rzeczy, które powiedziałem wcześniej, bo nadal zajmuję się tymi działkami, o których wspomniałem.
Tak, już przed podcastem mi opowiadałeś śmieszną anegdotę, gdzie spotykasz się na szkolenia z różnymi biznesmenami i oni do ciebie przez telefon mówią, rozmawiają z tobą troszeczkę inaczej i później jak przychodzą do twojego pokoju, gdzie prowadzisz z nimi szkolenia i wszystkie twoje ordery i jakieś dyplomy wiszą, to jakby od razu gadka się zmienia z ich strony.
A, to długa historia, zgadza się. To nawet jeszcze opowiem, w zeszłym tygodniu byłem na... Gazeta Wyborcza zaprosiła mnie na wywiad. I tam osoba, która podejmowała decyzję, czy przeprowadzić wywiad, czy nie, mówi tak, ale po co będziemy zapraszać kogoś z GROM-u? Przecież oni jak odchodzą z pracy, to mają całą paletę różnych zajęć. W zasadzie zatrudni ich każdy za naprawdę dobre pieniądze, więc nie ma sensu, bo o czym będziemy rozmawiali? O GROM-ie to każdy rozmawiał już. Mhm. nie jest tak do końca, to jest jedna rzecz. I druga rzecz, wracając właśnie do tego pokoju, tak, wielokrotnie śmieję się nawet, że ten grom nawet pomaga w cywilu, bo jak prowadzimy jakieś rozmowy, czy przychodzi jakiś kontrahent, czy osoba, która chce z nami podpisać umowę, czy współpracować, no to w zasadzie widzę, że siada sobie w biurze i rozgląda się dookoła i mówi tak, no to ostatnio nawet tak było, no wie pan co, no z panem to albo musimy podpisać dobrą umowę, albo nie będziemy nic robili.
Nie będziemy próbowali robić żadnych wałków, bo to się może źle dla nich skończyć. A zagadują jakieś sprawy takie typowe, jeśli chodzi o grom, czy nie pytają o takie rzeczy podczas spotkań biznesowych?
Nie, podczas pierwszego spotkania to nie, widzę, że mają taki wzrok na początku rozbiegany, nie, ale potem pytają się i w zasadzie z szacunkiem podchodzą, nie tyle ile do mnie, ile do służby, czy znaczy do mnie też, ale przede wszystkim pytają się nie o grom i oni mówią tak, my wiemy, gratulujemy, szanujemy jednostkę, także...
Myślisz, że pomaga ci to w takich ruchach biznesowych?
Tak, pomaga mi bardzo. Raz pomaga mi ta nazwa Grom i to, że tam służyłem, a dwa to, czego się nauczyłem, takiego podejścia do wykonywania zadań, do obowiązkowości, to mi pomaga. No i tak jak wcześniej rozmawialiśmy, do tego rozwoju i szkolenia, bo ja w zasadzie odchodząc z jednostki, miałem już plan na siebie, wiedziałem, co będę robić. To się oczywiście teraz zmieniło, robię już w zasadzie zupełnie inne rzeczy, ale miałem plan i wiedziałem, że to mi wyjdzie, bo ja chciałem się rozwijać i chciałem iść do przodu. Nawet tak jak też wspominałem, słuchałem twojego podcastu z Darkiem Polakiem i Darek powiedział, że no mówi specjalsi czy chłopaki, którzy odchodzą z gromu, są o tyle dobrymi pracownikami, o tyle są inni od innych, że każdy z nich chce się rozwijać i iść do przodu cały czas. Nie stają w miejscu, nie zostaną w miejscu, bo wiadomo, świat idzie do przodu, jak stoisz, to cofasz się.
Ja się nad tym zastanawiam i czym dłużej się nad tym zastanawiam, tym bardziej dochodzę do wniosku, że to jest chyba najważniejsza umiejętność, jaką ktoś może posiadać. Właśnie ten taki tak zwany drive, że siedzisz samemu w domu, nikt cię do niczego nie zmusza, nic nie musisz, ale ty i tak będziesz miał taką potrzebę, żeby się rozwijać, żeby zrobić coś nowego. Właśnie ostatnio gościu do mnie napisał SMS-a, zaproponował mi jakąś współpracę w innej firmie, w której on pracuje, nie ma z tym żadnego interesu. Po prostu wpadł na pomysł, że to by było dobre połączenie i chciał mi zrobić przysługę i zaproponował mi to. Ja mu właśnie na to odpisałem, że kurde, bardzo to szanuję, bo takich ludzi z taką inicjatywą bezinteresowną jest bardzo mało i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne i wydaje mi się, że to jest właśnie taka charakterystyka ludzi ze specjalstwa, że wszyscy w ten sposób funkcjonujecie.
Tak. Myślę, że wszyscy w taki sposób funkcjonujemy, bo jak dobrze wiesz, praca w gromie jest specyficzną pracą, jest zupełnie inna niż w każdej innej, w każdym innym rodzaju służby. Tam tak naprawdę musisz wierzyć w swoje umiejętności, musisz pracę wykonywać na 100 albo i więcej procent. Tam nie ma poprawek, tam musi być wszystko wykonane perfekcyjnie. Masz do tego wszystkie narzędzia, masz do tego wiedzę, sprzęt, więc resztę należy do ciebie. No i tak też jest w życiu cywilnym. Ja nawet, tak jak ci wspominałem, że szukaliśmy jakiś czas, znaczy szukałem jakiś czas temu pracownik, chociaż nadal szukam do takich prac do firmy. Mhm. No i też zrobiliśmy podcast i w zasadzie dla mnie najważniejsze jest to, że ktoś chce się rozwijać, albo inaczej, jak ja to mówię, że zadaje pytania. Nie, dlaczego to robimy, okej, jak to zrobimy, ale ja mam inny pomysł, zrobimy coś lepiej, inaczej, szybciej, więc...
Ma tą odwagę, tak, żeby to powiedzieć.
Tak, a nie na zasadzie, okej, zrób to, to on to zrobi i nie zadaje pytań, także...
Tak, i najgorsze jest tak, powiesz komuś, zrób to, ta osoba to zrobi i się nie odzywa. I dopóki nie przyjdziesz drugi raz i nie powiesz, okej, to zrób jeszcze to, to ta osoba się w ogóle do ciebie nie odezwie.
No tak, ja szanuję właśnie ludzi, którzy mi powie, ty, mogę tak zrobić, ale jak zrobię tak, to będzie szybciej, taniej i lepiej. No to mówię, to tak robimy.
Jak szukasz rzeczywiście o jakiejś osoby jeszcze i nie udało ci się znaleźć, to może powiedz, może się do ciebie odezwą ludzie, którzy będą zainteresowani czymś takim.
W zasadzie tak, to w zasadzie szukamy osoby takiej technicznej na Podhalu w Zakopanem, pracownika technicznego, także...
Jak ktoś ma takie umiejętności i chce się odezwać, to niech się do ciebie odzywają i może się uda coś z tym zrobić. Mówiłeś, że spędzasz sporo czasu w Ameryce Południowej.
Tak, tak. Spędzam sporo czasu w Ameryce Południowej. Nawet teraz już przygotowuję się do wylotu do Argentyny i Paragwaju. Tak, zaraz. To był przede wszystkim mój taki jeden z powodów, dla którego w tym czasie zdecydowałem się odejść z Gromu, bo miałem już tam przygotowany kontrakt. Nie był on od razu, natomiast wiedziałem, że tam będę prowadził szkolenia. Tak, co jakiś czas latam do Ameryki Południowej, prowadzę tam szkolenia z wojskiem, z policją. No jest to, wiele tych krajów już było w Ameryce Południowej. Od Meksyku teraz po Argentynę, także cały przekrój.
I jak ci się tam pracuje? Bo tam warunki i bezpieczeństwo jest trochę inne niż w Polsce.
Tak, jest pierwszy raz jak poleciałem do Brazylii i w zasadzie wstałem rano, ubrałem się i mówię tam do kolegi, idę biegać. On mówi, gdzie? Tu do miasta? Mówię, no tak, idę biegać i będę, nie wiem, za pół godziny, za 40 minut zjemy śniadanie, jedziemy. On mówi, nie, to ja pójdę z tobą biegać. Ja mówię, no możesz. No i potem pamiętam, że biegł ze mną jakieś 20-25 minut. Widziałem, że już ciężko mu było, więc wróciłem do hotelu i potem przy śniadaniu rozmawiamy. I on mówi, tak, ty, tylko jutro już nie idź biegać, bo ja już nie wytrzymam. Mówię, to po co ze mną biegłeś? Mówi, ani ja nie zrobiłem treningu, a on mówi, nie, bo u nas to się nie biega. Mówi, widzisz, przecież ja cały czas biegałem z bronią, także to jest jedna rzecz. A potem się jakoś przyzwyczaiłem i biegałem, bo mimo to biegałem w rejonach, które znam, ale co jeszcze mi się rzuciło w oczy.
On chciał z tobą być, dlatego, bo nie martwił się twoje bezpieczeństwo.
Tak, tak. Oni pierwszy raz, jak mnie tam zaprosili, to potem się dowiedziałem, że po prostu miałem wydelegowanego jednego policjanta, który cały czas ze mną jeździł, nawet nie wiem, na zakupy chciałem pójść sobie spokojnie, to on mówi, no to przyjadę po ciebie, pojedziemy razem. Mówię, no nie, ja sobie pojadę sam. Cały czas ze mną, cały czas z bronią. Nie wiem, była nawet taka sytuacja, że był basen i mówię, dobra, to jedziemy na basen i patrzę, on się rozbiera i broń wyciąga, no ale tam są takie fajne skrytki przed, nie wiem, przed dyskotekami, przed basenem, że otwierasz sobie skrytkę, chowasz swoją broń, idziesz, nie wiem, do sklepu albo na basen, więc cały czas z bronią, cały czas byli przy mnie. Natomiast jak drugi, trzeci raz i potem to już w zasadzie sam się poruszałem, ale odbiegłem trochę od tematu i pierwszy raz właśnie wyszedłem na miasto, patrzę, mają wysokie mury, takie, nie wiem, 4-5 metrów, jak w Afganistanie prawie, i nad murami jeszcze płynął prąd. I to właśnie dało mi do zrozumienia, że tam rzeczywiście jest niebezpiecznie.
4-5 metrów to są bardzo wysokie.
Bardzo wysokie mury, tak. I potem jeszcze około metr, może nie metr, ale na pewno pół metra takiego płotu elektrycznego, nie?
To od czego się muszą w takim razie odgradzać?
Wiesz co, pierwszy raz jak pojechałem, mieliśmy szkolenie na 100 kilometrów na północ od São Paulo w miejscowości. Tam jest taki ośrodek szkoleniowy wojska i policji. I podczas tego szkolenia podszedł do mnie kolega i mówi, ty zobacz co się dzieje. W miejscowości oddalonej o 80 kilometrów od miejscowości, gdzie prowadziliśmy to szkolenie, dokonano napadu na miasto.
Na miasto.
Sytuacja wygląda w taki
atak
terrorystyczny. Przyjechało kilka samochodów. Jeden pick-up z tymi terrorystami prowadził ogień w kierunku komendy policji tylko po to, żeby ci policjanci nie mogli wyjść. Dwa pick-upy, jeden pojechał do jednego banku, drugi do drugiego i powyrywali bankomaty i zabierali pieniądze. Na wyjeździe podłożyli ładunki wybuchowe na rogatkach miasta, a do tego wzięli jeszcze zakładników, których przyczepili na dach samochodów, którymi uciekali.
Na dach samochodów, nie by zostali zaatakowani z powietrza?
Z góry, z powietrza. Wyobrażasz sobie?
To jest mocno zorganizowanie.
Jak ja to powiedziałem, to chyba zorganizowała jakaś dobra korporacja. Po prostu zajęli całe miasto. Potem jak już przyjechałem następnym razem, no to wiem, że część z nich była w więzieniu, część z nich nie żyła. Nawet filmy oglądałem z momentu zatrzymania ich, ale taka sytuacja miała miejsce w Brazylii. Natomiast jak jesteś białym i jakoś się tam, że tak powiem, nie wchodzisz w te elementy narkotykowe, nie łapiesz się z tymi przestępcami, a ja tego nie robiłem, bo w zasadzie byłem po drugiej stronie, to jest to w miarę bezpieczne miasto. Brazylijczycy podchodzą, zresztą nie tylko Brazylijczycy, bo byłem w wielu krajach, nie wiem, Meksykanie, Ekwadorczycy, bardzo, bardzo pozytywnie, oni są bardzo otwarci, pytają się, skąd jesteś, co robisz, także...
I ty nie miałeś jakichś niebezpiecznych sytuacji?
Takiej face to face nie, natomiast widziałem, że raz w São Paulo, jak tam wieczorem wracałem do hotelu, no to widziałem, że tam już oglądali mnie z daleka, że widzieli, że biały, na pewno nie stąd. I w Rio. No ale Rio jest tak, jak to mówią, Rio de Janeiro jest, to jest Brazylia i Rio. Rio jest podobno zupełnie inne, to oni mówią, że oni nie są Brazylijczykami, to są mieszkańcy Rio de Janeiro. Rzeczywiście to Rio jest niebezpieczne, są no ale to trzeba
pójść w fawele. Bardziej niebezpieczne.
Tak, najbardziej niebezpieczne to jest Rio, a właściwie te fawele. Też byłem w jednej faweli, bo bardzo chciałem zobaczyć, jak wygląda to życie, także...
I jak wygląda?
No to wygląda, to są bardzo dużo ludzi ściśniętych w małym obszarze, w zasadzie
jak... To rzeczywiście wygląda jak takie slumsy, że te domki są poukładane z jakichś płyt, takie to totalna bieda?
Znaczy tak, są takie, natomiast są też fawele, które te domki rzeczywiście są małe, przejście pomiędzy, albo te uliczki to mają, nie wiem, metr szerokości, że w zasadzie jeden motorek przejedzie, albo nie wiem, dwie osoby już się nie miną, które spacerują na tej drodze. Tak, to są bardzo małe, takie małe domki, małe ulice. Ale nie jest to, znaczy są fawele biedne i są fawele, gdzie tam ludzie mieszkają od kilkudziesięciu lat i to wygląda w miarę normalnie, tylko że to jest bardzo, bardzo, nie wiem, miasteczko, czy małe miasteczko w dużym mieście. My tam byliśmy, nawet próbowaliśmy, prowadziliśmy takie szkolenie taktyczne dla to było akurat dla BOPI chyba, tak, dla BOPI.
Co to jest BOPI?
Jednostka specjalna z Brazylii.
Policja czy wojsko?
Policja, policja. Robiliśmy to szkolenie i tak w zasadzie trzeba było na bieżąco, może nie wymyślać, ale dostosowywać tą taktykę do tych rejonów, nie? Do tych faweli.
Właśnie o to miałem zapytać, bo teraz jeśli szkolisz kogoś w Polsce bądź w Ukrainie, to najprawdopodobniej kulturowo jesteśmy dosyć blisko i te realia życia też są dosyć bliskie. Natomiast jeśli jedziesz tam, to całkowicie inaczej prawdopodobnie takie szkolenie musi wyglądać. Inaczej ci ludzie się zachowują, inne zagrożenia na nich czekają. To jest tak, że rzeczywiście musicie się przygotować do tego, jak zaadaptować tych ludzi do walki na tamtym terenie?
Zagrożenia myślę, że są te same, tylko że tutaj, tak jak ja to mówię, 1 na 1000 jest niebezpieczny, w Brazylii 20 na 1000 jest niebezpiecznych, czyli ta częstotliwość jest większa, ale zagrożenia są te same, bo ktoś będzie strzelał albo wyciągnie nóż. Natomiast tutaj interakcja z tymi ludźmi jest trochę inna niż w Polsce, bo w Polsce w ramach takich pomocy różnym jednostkom czy służbom też czasami robię szkolenia, ale to rzadko się zdarza. Natomiast tam częściej, tak, rzeczywiście trochę inaczej trzeba podejść. To są tacy południowcy, czyli bardziej wyluzowani. Tam liczy się, nie wiem, tak pierwszy raz pojechałem i wszedłem na salę i popatrzyłem na nich. Każdy 40 parę w bicepsie. Chłopy wielkie. Po 120 kilo, ale ja to mówię, bardzo grzeczni, mili, wiedzą, co to jest grom, także nie było żadnych problemów.
Pytanie, czy umieją biegać? Mówiłeś, że się tam nie biega.
No nie, 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 nie. Nie, natomiast tak, trochę mają inne podejście, ale jak człowiek się przestawi, pozna ich kulturę, to nie ma problemu. Pracuj się dobrze.
Rozmawiasz z nimi po angielsku, czy jest jakiś tłumacz?
Rozmawiam po angielsku. Mhm.
A jak wyglądał Meksyk w takim razie? Mówię, że byłeś też w Meksyku.
No, w Meksyku też byłem. No, to kultura bardzo podobna, natomiast pierwsze co, to mnie tam właśnie... zaskoczyło. Mieliśmy szkolenie w Meksyku w takim ośrodku policyjnym. Przyjechała komendant główny policji, nie wiem jak to się u nich nazywa, policji, osoby z wojska, no i prowadziliśmy to szkolenie. No i potem ten kolega, który a propos z Brazylii przyleciał też na to szkolenie, się tam spotkaliśmy, mówi, ty widziałeś? Mówi, to był szef mafii. A ja mówię, w meksykańskiej. A ja mówię, ty, no ale ja ci mówiłem, że ja nie robię takich szkoleń, tylko to ma być sama policja, same wojsko, bo ja się nie bawię w takie jakieś inne rzeczy, a już na pewno rzadko szkole cywili, a już na pewno nie jakichś tam podejrzanych typów. Ale on mówi, no ale tu jest taka kultura, no skoro był szef policji i jednostki wojskowej go zaprosili, no to co nam do tego? No z drugiej strony mówię, no tak, no to jest ich kultura, oni niech robią co chcą. My rozmawialiśmy z policją i z wojskiem.
To są inne realia, co? Szef mafii, jednocześnie ze szefem policji?
Tak, znaczy to był jego przekaz. Jaka była prawda, nie wiem. Natomiast tak, mogło tak być, bo tam nawet gro kolegów z jednostki specjalnej z Hiszpanii tam spotkałem, którzy pracują w Meksyku. No i oni mówią, że rzeczywiście im się dobrze pracuje, bo Meksykanie dobrze płacą w ochronie czy w doradztwie wojskowym i bardzo dużo chłopaków z Meksyku. Przepraszam, z Hiszpanii, dlatego że no, język hiszpański, nie w Meksyku.
Z czego to wynika, że ty z doświadczeniem z gromu tam jeździsz? Czemu właśnie nie biorą na przykład kogoś, jakiegoś specjalista z Hiszpanii?
Właśnie.
Albo z Portugalii.
Właśnie to jest fenomen. Każdemu zadaję pytanie, bo pierwszy raz jak tam poleciałem, to każdy mi powiedział, oni wiedzą, co to jest grom, oni szanują, dla nich grom to jest najlepsza jednostka na świecie. Ja mówię, okej, ale skąd wy to wiecie? Na początku pomyślałem, że tą wiedzę przywieźli do Ameryki Południowej, do Brazylii, do Meksyku, może polscy migranci. No ale tam ta emigracja jest stara emigracja, nie wiem, 1860 do 1950 rok, więc gromu jeszcze wtedy nie było. To oni mogą grom znać jedynie z przekazów jakichś radiowych, telewizyjnych. No nie wiem, to nikt mi nie był w stanie odpowiedzieć, dlaczego grom. Mhm. I naprawdę tak jest, dla Brazylijczyka najlepszą jednostką antyterrorystyczną na świecie jest grom.
Ciekawe, co? No. Może gdzieś by natknęli się w takim razie na gromowców gdzieś w Afganistanie albo w Iraku?
Nie, Brazylijczycy nie walczyli.
Może jakiś generał ich był czy coś?
Nie sądzę. Brazylia jest bardziej neutralna. Te jednostki wojskowe, bo też wiele jednostek wojskowych zwiedziłem w Brazylii. Tam jest dużo do zrobienia. Policjanci są nieźle wyszkoleni, naprawdę nieźle, bo oni w zasadzie każdego dnia pracują i to też opowiem o zatrzymaniu mordercy w Brazylii, w której brałem udział. Natomiast jednostki wojskowe, nie, oni nie walczą, oni nie jeżdżą na misje. Jedyna, nie, mogę być nieprecyzyjny, ale jedyny konflikt zbrojny, który mieli w ostatnich tam kilkudziesięciu latach, to był konflikt z państwem ościennym, gdzie zginęło kilkunastu Brazylijczyków i to trwało bardzo, bardzo krótko. Także oni nie mają takich tradycji wojennych jak Polska, czy nawet jak Europa. Mhm. Tam czegoś takiego nie ma, więc nie wiem. No to jest fenomen.
Ale mają tradycję terrorystyczną za to.
Tak, z drugiej strony tak, mają tradycję terrorystyczną.
Kto wie, czy nie bardziej intensywną. Wspomniałeś o zatrzymaniu mordercy, o którym możesz opowiedzieć.
Tak, podczas mojego ostatniego pobytu w Brazylii szkoliłem taką jednostkę na południu Brazylii. I tak kiedyś rzuciłem żartem, mówię, panowie, jakbyście jechali gdzieś na jakąś operację zatrzymania kogoś, to ja bardzo chętnie pojadę, zobaczę, jak to wygląda, jak działacie. No ale to rzuciłem kiedyś w przestrzeń i dostaję telefon. Mówi, słuchaj, my dzisiaj będziemy w nocy jechali zatrzymać tam jakiegoś człowieka. Jak chcesz, to może z nami jechać, bo nas jest bardzo mało.
Adrenalina ci jeszcze skacze, jak coś takiego się dzieje? Czy jedziesz tam jako obserwator? Jak to wygląda, jeśli chodzi o twoje odczucia?
Wiesz co, no, chciałem pojechać i zobaczyć, na jakim są poziomie, bo trening jest treningiem, trenować można całe życie, natomiast potem w realnej sytuacji może być sytuacja taka, że nie przełożysz tej wiedzy teoretyczno-praktycznej na działanie w realu.
Treniem.
Tak, no i rzeczywiście przyjechałem w nocy i pojechaliśmy w nocy zatrzymać tego mordercę. Ja się pytam, słuchajcie, ale kto to jest w ogóle, za co, dlaczego go będziemy zatrzymywać? No oni do mnie mówią, że to nie jest nic specjalnego, po prostu morderca tam zabił chyba 6 czy 7 osób ostatniego 2 tygodnie temu, ale to mówi, to nic specjalnego. No rzeczywiście, na ich warunki to jest nic specjalnego.
I jak w takim razie się sprawdzili z twojej perspektywy?
No, nieźle się sprawdzili. Dobrze są przygotowani. Widać, że robią tego dużo. Oni realnie zatrzymują tych przestępców. U nas by się powiedział z najwyższej półki, natomiast u nich to idzie hurtowo.
Z czego z twojego doświadczenia trzeba ich najbardziej szkolić w takim razie? Czego najbardziej brakuje takim ludziom?
Wiesz co, wszystkiego po trochu. I taktyki strzelania, szkolimy też z medycyny taktycznej, trochę z takiego planowania, takiego doradztwa wojskowego. Także wszystkiego po trochu.
Czyli nie ma jakiegoś takiego obszaru, że tam jeden obszar trzeba?
Nie.
Jak to jest, że ty, mam wrażenie, nie chcę nikogo obrazić, ale mam wrażenie, że sobie super radzisz po odejściu z gromu. Z czego to wynika? Bo z tego, co się orientuję, to nie wszyscy ludzie po odejściu z jednostki są tak dobrze w stanie się odnaleźć w społeczeństwie. Jednym brakuje adrenaliny, drudzy idą w alkohol. I słyszę to w podcastach zagranicznych i słyszę to też w podcastach polskich. Więc to jest taki, jakby powiedziałbym, klasyk.
Czy sobie dobrze radzę? Nie wiem. No pewnie ktoś by powiedział, że chciałby więcej. No ja sobie założyłem coś, co chcę robić, albo inaczej, założyłem, czego nie chcę robić. No i to realizuję.
Czego nie chciałeś na pewno robić?
Wiesz co, nie chciałem pójść, bo miałem propozycję przy odejściu z jednostki. Firma się zgłosiła do mnie, która chciała ze mną założyć szkołę, nie wiem jak to nazwać, mieliśmy uczyć strzelania, taktyki i medycyny taktycznej tutaj w kraju. Mhm. Ja nie chciałem tego robić, dlatego że jeżeli chciałbym zostać dalej przy tym temacie, to zostałbym w jednostce i robił to na takim profesjonalnym poziomie, z dobrą pensją i z wszystkimi socjalami dookoła. No ja chciałem pójść bardziej w biznes, ja chciałem sprawdzić się w jakimś tam, w innej działce.
Nie było tak, że na początku popełniałeś jakieś takie kardynalne błędy, na przykład w biznesie?
Były. Pierwszy kardynalny błąd, jak poszedłem na rozmowę do prezesa firmy i on mówi, no jestem zadowolony, no to będziemy współpracować, biorę cię. I on mówi, to co, będziemy mieli umowę B2B. Ja mówię, no pewnie, B2B. Wyszedłem na korytarz i sprawdziłem, co to jest umowa B2B. No, ale dobrze trafiłem, to nie był wyrok śmierci, także...
Ale szybko się w takim razie pewnie dostosowujesz do takich realiów.
Tak, wiesz co, tak, dużo się nauczyłem, jak funkcjonuje biznes. Pewnie mi jeszcze dużo brakuje, natomiast dużo się nauczyłem, jak funkcjonuje biznes, jak wygląda reklama, wiesz, odchodząc z gromu, ja nie funkcjonowałem nigdzie w social mediach, bo uważam, że jak ktoś jest dobry, to go wszędzie znajdą. To może kiedyś tak było, teraz tak to nie wygląda.
Chyba, że jesteś takim uber ekspertem, że rzeczywiście po prostu musisz się zamykać, żeby więcej ludzi do ciebie nie przyszło.
No to, ale na razie mi to nie grozi, więc jak wygląda reklama, także wiesz, wszystkiego się uczyłem, wiesz, poznałem fajnych ludzi, którzy uczyli się też ode mnie dużo, ja się uczyłem od nich pewnie jeszcze więcej. I
ciekawa rzecz jeszcze odnośnie ciebie, to że właśnie skończyłeś studia.
To akurat tak, studia podyplomowe, bo takim działem, czy czymś, czym się interesowałem poza gromem, to była wydobycie, taki dziwny temat, wydobycie ropy naftowej. Tak, i będąc jeszcze w gromie, skończyłem studia podyplomowe i napisałem pracę analiza sektora naftowo-gazowego w krajach Azji Centralnej. To był chyba rok 2009.
Skąd takie zainteresowanie?
No nie wiem, no.
Po prostu cię...
Po prostu, no to wiesz. I napisałem tą pracę dyplomową, pracę o Azji Centralnej i ropie naftowej. I pamiętam, zgłosił się zaraz po tych studiach, to było na SGH-u, zgłosił się do mnie redaktor i mówi, wie pan co, bo my robimy taki program, to był wtedy o Kirgistanie i tam o wydobyciu ropy i w sytuacji politycznej, bardzo chętnie byśmy pana zaprosili. A ja mówię, no nie wiem, czy ja dostanę zgodę, bo pracuję w gromie. To on wtedy powiedział do mnie, a to nie, to już nie będę do pana dzwonił, bo na pewno pan nie dostanie. Tak, i to był temat, który zawsze gdzieś tam dodatkowo mnie interesował i skończyłem studia, chciałem skończyć na Politechnice Gdańskiej z wydobycie ropy i gazu. Jak skończyłem, odszedłem z gromu, to te studia nie wystartowały, potem w następnym roku znowu nie wystartowały, no i w zeszłym roku wystartowały i teraz parę tygodni temu skończyłem Politechnikę i może w tym kierunku.
Gratulacje. Na czym polega? Bo wspominałeś też, że pracowałeś jako doradca w tym zakresie.
Tak, pracowałem jakiś czas w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Tam zostałem poproszony o współpracę w ramach takiej działalności wojskowej. No jak teraz jak każdy wie, to ta Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych przez agencję przechodziły wszystkie zakupy dla Ukrainy. Cały ten sprzęt, który Polska wysyłała, to są informacje medialne, także nie zdradzam żadnej tajemnicy. Szło przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych i tam musiała być osoba, która zna się na sprzęcie. Jest to osoba, która wywodzi się ze środowiska i ja odpowiadałem tam za doradztwo w tym zakresie.
To gruba pozycja w takim razie. Dobry, jak z tego, co potrafię sobie to wyobrazić.
No to wiesz, pozycja. Dla mnie praca musi sprawiać przyjemność. To mi sprawiało to przyjemność.
Przyjemność to jedna rzecz, ale odpowiedzialność ogromna to jest druga rzecz.
No odpowiedzialność też, ale odpowiedzialność, z tego co wiem, no to brał prezes, więc... No ale w międzyczasie jeszcze tam zaczęliśmy rozmawiać właśnie o ropie naftowej. To długa historia. W każdym razie dowiedziano się, że ja się też tym interesuję, się znam na tym, więc też byłem w komórce, która w tym kierunku działała.
Chcesz iść biznesowo w tym kierunku? Bo to jest gruby biznes, jeśli chciałbyś pójść w to. To są poważne pieniądze już.
Wiesz co, myślę, że tak.
Wiesz, jak się wkręcić do tego, bo to tam się pewnie niełatwo dostać.
Nie wiem, ale jak nie wiem, to się dowiem. Taka anegdotka, jak właśnie prowadziłem szkolenie w Meksyku. Jeden z moich tam kolegów, który też współpracował przy tym projekcie, był żołnierz hiszpański. No to też zaczęliśmy rozmawiać. A mówię, a czym się interesujesz? On mówi, wiesz co, ale ja to sobie to robię tak dodatkowo. Generalnie to tu pracuję przy wydobyciu ropy naftowej w Zatoce Meksykańskiej. Mhm. Mówię, o to mówię, widzisz, ja może w przyszłym roku będę kończył studia, to się do ciebie zgłoszę.
Czyli zawsze się jakieś kontakty zdobędzie. Ja bym wrócił w takim razie trochę do początków twoich i tego, jak zaczynałeś w wojsku. Pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w uszy, jak słuchałem podcastu z tobą, to, że powiedziałeś, że w tamtych czasach, jak ty zaczynałeś, to niełatwo się było dostać do szkoły wojskowej. Tego nie rozumiałem do końca.
No, wiesz co, tak. Było niełatwo. Było gdzieś 10, może 15 osób na jedno miejsce i wiemy, jakie kiedyś były realia, więc było nas na roku 15 studentów czy 15 tych żołnierzy. No i z moich doświadczeń myślę, że około 10 to mogło być, może nie 10, w każdym razie nie chcę już operować tutaj liczbami. Część osób była, wiadomo, ktoś miał ojca w wojsku i ojciec się za nim wstawił i było pewnie mu trochę łatwiej. To były takie czasy, teraz już pewnie tak nie jest, natomiast tak było. Tak, bardzo mi zależało, bo to była szkoła działania specjalne i było ciężko. Pamiętam, były egzaminy z matematyki, z historii, z angielskiego i nie pamiętam, czy z fizyki, natomiast chyba przez 2 miesiące wykupiłem sobie prywatne lekcje, czy rodzice mi zapłacili za prywatne lekcje z matematyki, żeby zdać ten egzamin, czy wstępny. No i oczywiście WF, ale to...
To wiadomo.
To wiadomo.
Jakie miałeś wtedy przekonania w takim razie odnośnie specjalistów? Co myślałeś, że będziesz robił, a co się później okazało, że będziesz robił?
Wiesz co, no chciałem iść do jednostki typu GROM. Pamiętam...
Ale wiedziałeś, czym to się je wtedy już?
Tak, wiedziałem, bo miałem kuzyna, który służył, czy służył jeszcze w GROMie. Wiedziałem, z czym to się je. Pamiętam, na którymś tam spotkaniu, już będąc w tej szkole wojskowej, dowódca plutonu każdego tam wypytuje, a co chce robić, i do mnie mówi, no panie Urbaniak, a pan co by chciał robić, bo jak pan skończy szkołę wojskową? Mówię, a ja to bym chciał pójść do GROMu. I on mi wtedy powiedział, mówi, no to jeszcze dużo chleba musisz zjeść. No i spotkałem się z nim kiedyś, bo przyjaźnimy się, czy jesteśmy kolegami, i mówię, no i co Waldek, zjadłem tego chleba trochę, mówi, no. Także tak, no ja miałem sprecyzowane plany, bo rok wcześniej nie dostałem się do tej szkoły, ale chcieli mnie przyjąć do takiej szkoły samochodowej. Na tej rozmowie kwalifikacyjnej ten przewodniczący komisji mówi, no, że tam pana nie przyjmiemy, ale proponuję panu szkołę jakąś tam samochodową, czy też wojskową. A ja od razu mówię, że nie. A on do mnie mówi, jak nie? Każdy się zgadza, jak się nie dostanie tam, to pójdzie tam. A mówię, nie, ja biorę albo tam, albo w ogóle. No i chyba dobrze zrobiłem, bo ja już wtedy poszedłem na studia, więc za rok po raz kolejny zdawałem ten egzamin i...
Jak ludzie reagowali na to wtedy, że chciałeś iść do Gromu? Czy to było już wtedy tak postrzegane, że wszystkim się wydawało, że ci się nie uda, czy raczej ludzie cię dopingowali w tym?
Wiesz co, Grom nie był wtedy takim... Niewiele osób znało Grom. Grom się dopiero tak naprawdę rodził w mediach. On istniał dużo wcześniej, natomiast w mediach się pokazał trochę wcześniej i ludzie nie wiedzieli za bardzo, kto to jest, co to jest, jak oni działają. Także
wtedy jeszcze byli cichociemni.
Jako cichociemni, tak. Więc nie wiem, powiedziałbym, że jakaś jednostka specjalna, jednostka antyterrorystyczna, to w zasadzie to było to samo, bo ludzie nie bardzo wiedzieli, co to jest Grom.
I później, z tego co rozumiem, wylądowałeś w Bielsku w jednostce, tak. I też w ciekawy sposób się z niej wydostałeś. Zakończenie twojej służby w tej jednostce było spowodowane tym, że też się na coś nie zgodziłeś.
Tak. Po szkole trafiłem do jednostki w Bielsku Białej. A propos, nawet tutaj z twoim gościem, z Darkiem Polakiem.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy Darka. Ja już go pozdrawiałem, bo rano z nim rozmawiałem, opowiadałem mu tą historię, bo mówiłem, że będziemy dzisiaj rozmawiali. Tak, i trafiłem właściwie do Bielska Białej, byłem tam dowódcą plutonu. Z Darkiem mieliśmy nawet jeden pokój, więc tam rzeczywiście, tam chciałem, żeby był to taki mój okres przejściowy, chciałem się przygotować do tej selekcji.
Już tam się przygotowywali do selekcji?
Tak, już tam się przygotowywałem, no i rzeczywiście, i przepracowałem tam jakiś czas, potem po jakimś okresie była restrukturyzacja jednostki, no jako, że byłem młodym żołnierzem, no to dowódca mi mówi, że zostanę szefem kompanii. Jako szef kompanii, czyli miałbym pod sobą tam sto parę osób, ale szef kompanii to był taki logistyk kompanijny. Ja mówię, absolutnie, ja czegoś takiego nie wezmę, no to... Pamiętam, była rozmowa z dowódcą i on mi powiedział, panie, mówi, jak tego nie bierzesz, to ja cię wypierdolę z wojska.
Dosłownie tak powiedział?
Dosłownie tak powiedział, że ja nie będę mu mówił, co on ma robić, ale ja mu powiedziałem, że ja nikomu nic nie mówię, ja po prostu nie chcę takiego etatu, ja chcę robić coś innego. No więc nie przyjąłem tego etatu i wyszło na dobre.
Często przez to, że masz taką mentalność, ładowałeś się w jakieś kłopoty w wojsku? Że właśnie nie zgadzałeś się na rzeczy, a ludzie tam raczej... Przynajmniej z tego, co ja rozumiem, to bardziej chcą tak, żeby ludzie byli poukładani, słuchali się rozkazów i tak dalej, i tak dalej.
Nie, to nie było często, no ale jak widziałem, że to jest kompletna bzdura, która na pewno nie zadziała, bo w moim przypadku ten etat by nie zadziałał, bo ja nie czułem tego, jak ci wcześniej powiedziałem. No, zresztą to zawsze powinno tak być, że praca powinna ci chociaż trochę sprawiać przyjemność. Mi tamta praca nie sprawiałaby przyjemności, bo jakbym chciał być logistykiem, to by skończyłbym, nie wiem, ekonomię i pracował jako logistyk w jakiejś innej firmie.
Jak wyglądały w takim razie twoje przygotowania do selekcji? Na czym się skupiłeś?
Wiesz co, skupiłem się na przygotowaniu fizycznym. Miałem wtedy taką możliwość, że pracę zaczynałem od treningu i to był taki solidny trening, bo był bieg, siłownia i basen od poniedziałku do piątku. I co jakiś czas robiłem sobie takie marsze na azymut, czy marsze w terenie, w lesie. I jeździłem też w Bieszczady, żeby się przygotować.
Czyli w góry jeździłeś, bo wiedziałeś, że na końcu was wyślą w górę?
Tak, wiedziałem, że ten egzamin końcowy będzie w górach, to pojechałem w Bieszczady i tam przechodziłem sobie te górki.
I jak w takim razie twoje doświadczenia z selekcji?
No tak jak pewnie każdy, czy tak każdy z chłopaków opowiadał, ja podzielę to na dwa etapy. Pierwsze dwa dni, no to jest fizyka i w zasadzie zadaniem instruktorów jest po drugim dniu cię wypompować z sił i na tym się kończy tutaj energia, którą masz i od trzeciego dnia już idzie tylko głowa. I tak to rzeczywiście wyglądało. Pierwsze dwa dni to był... było, chodzenie było cały czas, natomiast były bardzo, bardzo intensywne. Jak już instruktorzy widzieli, że jeszcze mamy siły, no to nie wiem, biegaliśmy z plecakami. Jak już plecaki były za lekkie, zdejmowaliśmy plecaki, braliśmy kolegę na plecy i jakiś tam odcinek trzeba było przebiec albo przejść. Potem co jeszcze było?
Dużo osób odpada na tym etapie?
Dużo osób odpada. To znaczy, ja pamiętam, zgłosiło nas się 150 do pierwszego tego etapu. Psychologa i WF przeszło 30 osób i te 30 osób pojechało w góry. I na 30 osób 10 nas zaliczyło selekcję.
Jak obserwujesz tych ludzi, jak przyjeżdża 150 osób i wiele osób nie zalicza tego WF-u? Jedna sprawa to z tego, co słyszałem, to wiele osób nie zalicza z uwagi na kontuzję, czyli po prostu im się coś dzieje, nie dlatego, że nie mają psychiki.
Góry tak, natomiast te osoby, które nie zaliczą WF-u w tym pierwszym etapie, to jest po prostu ich brak przygotowania.
Okej, czyli to jest tylko kwestia tego, żeby być tak przygotowany, że po prostu przetrwasz taki ciężki trening.
Mówimy teraz o tym pierwszej części WF-u. Tak, no bo skoro wiesz, co w ciągu dnia będzie, co masz zaliczyć, no to albo się przygotowujesz i przyjdziesz przygotowany, albo się nie pojawiasz, żeby, nie wiem, choćby wstydu sobie nie robić, no bo wiesz, co tam będzie. Skoro wiesz, że będzie bieg na 3000, na 100 metrów, podciąganie na drążku, brzuszki, walka wręcz, no to jak wiesz, no to się przygotujesz do tego.
A to nie jest tak, że ci instruktorzy mają zajechać tych wszystkich kursantów, czy jak ludzi, którzy biorą udział w selekcji i niezależnie od tego, jak się przygotujesz, to oni tak cię tak docisną, żeby...
No można to nazwać tak. Ja nazywam to, że wybiorą najlepszych. Mhm.
Czyli przechodzisz, idziesz w góry i zostaje was tylko 10, czyli tam się pojawiały się już kontuzje rzeczywiście?
Tak, tam się pojawiały kontuzje, tam była sytuacja, że nawet może nie kontuzje, ale ktoś, nie wiem, nie nawodnił się odpowiednio w ciągu od rana i potem nagle były takie górki, że nie było czasu się napić, no to ta osoba odwodni się i nagle przestanie funkcjonować, no bo ona jest odwodniona.
Byli ludzie, którzy cię zaskoczyli, że odpadli? Że nie spodziewałeś się?
Tak. Był kolega, z którym byłem na selekcji. Do tej pory mamy z Grześkiem kontakt. No kawał konia. Po prostu ja liczyłem, jak go zobaczyłem. Mówię, Grzesiek, to ty przejdziesz bez problemu. No i rzeczywiście Grzesiek już po drugim dniu odpadł i mówi, słuchaj, ja mogę wycisnąć, ja mogę chodzić, natomiast no nie daję rady.
Jaki ty miałeś mindset, jeśli chodzi o selekcję? Po prostu wiedziałeś, że nie możesz się poddać?
Wiesz co, wiedziałem, że będzie ciężko. Wiedziałem, że będą chwile, gdzie będę mówił, dobra, przecież po co mi to? Ja mam dobrą pracę, płacą mi w zasadzie. Wiedziałem, że będą takie chwile. I rzeczywiście jedna taka sytuacja była, gdzie już byłem blisko, żeby powiedzieć, że a pierdolę, to nie ma sensu, bo już mi jest zimno. Ale wiedziałem to, że jak wtedy jeszcze nie wiedziałem, że ten kurs podstawowy będzie tak ciężki, bo myślałem, że dobra, jak się zaliczy selekcję, to już potem będzie z górki.
A, czyli to na kursie jeszcze?
Tak, potem tak, a to była pierwsza mała górka. I rzeczywiście, tak chyba po drugim dniu, dzień nie był taki zimny, ale pamiętam już wieczór się zrobił bardzo chłodny, my wszyscy chodziliśmy cały dzień, zatrzymaliśmy się wieczorem i instruktorzy mówią, no to przerwa. No to każdy zadowolony, no to przerwa. Mówi, tylko stoicie, macie nie siadać. No to wiesz, po całym dniu jak chodziłeś, byłeś spocony i tu nagle masz przerwę, a temperatura spada nawet, nie wiem, do 5 stopni, no to już wolałeś iść. Oni mówią, nie, przerwa to przerwa, stoimy i odpoczywamy.
Czyli specjalnie chcieli to rozchłodzić.
Tak, no i wtedy naprawdę, pamiętam, siedziałem, potem kazali nam usiąść, no ale to już nie miało znaczenia, bo było tak zimno, byliśmy tak zmarznięci, że mówię, kurczę, przecież teraz mógłbym sobie siedzieć w takim, wiesz, ciepłym pomieszczeniu, zjeść normalnie kolację.
A ty siedzisz w zimnie. Tak. Podejmowałeś jakąś rywalizację z tymi instruktorami? W sensie, że...
Nie, tam...
W sensie, jeśli oni ci mówią, że to robi, masz zrobić to, a ty na nich tak patrzysz i myślisz sobie, tak, to ja zrobię jeszcze więcej.
Nie, to chyba nikt nie podejmuje takiej rywalizacji. Tam jest wszystko tak wyliczone, że...
czyli po selekcji w takim razie myślisz, że powinna być cięższa, czy Wystarczy taka selekcja? Jak uważasz, że to cię przygotowuje jako żołnierza do służby później?
Wiesz co, selekcja nie przygotowuje. Przygotowuje tak naprawdę kurs podstawowy, a selekcja wybiera tych ludzi, w których warto zainwestować. Bo wiesz, jeżeli nie byłoby selekcji, nie byłoby takiego egzaminu, to kurs podstawowy rozpoczynałoby, strzelam, 300 osób, a kończyłoby 15. Czyli jaka, wiesz, po pierwsze przeszkolić tyle osób, wydać tyle pieniędzy, stracić czas, to nie ma sensu. Rzeczywiście selekcja nie przygotowuje, selekcja wybiera tych najlepszych do kursu podstawowego, który jest jeszcze cięższy moim zdaniem od selekcji, tylko że ja wtedy jeszcze o tym nie wiedziałem.
Myślisz, że jak będziesz robił dalej biznesy w życiu, to będziesz próbował zrobić coś na wzór selekcji, żeby jakoś sobie sortować tych pracowników?
No chciałbym tak zrobić, ale rynek pracy jest jaki jest, więc docelowo może tak.
Ja to bym chciał wziąć udział w czymś takim. To jest jednak, dla ciebie to pewnie nie jest w żaden sposób fascynujące, bo brałeś w tym udział i byłeś w gromie, ale dla ludzi z zewnątrz to ta selekcja to jest takie legendarne doświadczenie, które tak. Ludzie chcieliby chociaż sprawdzić się, czy dalej by przez to przejść.
Wiesz co, tak, teraz nawet opowiem o takim programie, który robiliśmy dla biznesu. Firmy, teraz już co prawda trochę mniej, bo nie mam czasu, natomiast robiliśmy takie, nie wiem czy mini selekcje, takie spotkania w górach dla biznesu i pamiętam jedna z firm ubezpieczeniowych zgłosiła się i ten prezes mówi, że oni by chcieli taki zrobić zjazd integracyjny dla swoich menadżerów, ale to nie taki zjazd jak generalnie są albo działy się, czyli przyjeżdżają, piją, opowiadają, jadą do domu. On by chciał zrobić taką mini selekcję albo mini marsz taki w górach dla swojego biznesu, a w zasadzie, żeby zbudować ten zespół, bo oni mówi, są strasznie podzieleni, tam były problemy. No i rzeczywiście zrobiliśmy takie 2 dni w górach, no marszu w zasadzie, bo to był marsz, bo to byli cywil, to był sam biznes i spotkałem się z nim przed tym programem i on mówi do mnie tak, mówi, słuchaj, ja muszę tam sobie wybrać jednego z nich, na pewno zostanie dyrektorem, ale nie wiem kto jest. I zaczęliśmy rozmawiać i mówi, kurczę, może tutaj podczas tego takiego spotkania u ciebie w górach, zaraz opowiem o szczegółach, jak to wygląda. Może ktoś będzie, może na kogoś ty zwrócisz uwagę, albo wyłoni się jakiś taki naturalny lider. I zaczął mi opowiadać i było tam chyba z 6 mężczyzn, 4 kobiety i mówi, o każdej osobie mi coś opowiedział i na końcu mówi, no i ta dziewczyna przyszła do nas w zasadzie 3 miesiące temu, ona jest najmłodsza, w zasadzie ona to chyba nie powinna brać udziału w takim tutaj tym castingu, no bo ona jest za krótko. I słuchaj, skończyliśmy ten marsz, powiedzmy, nie, w górach i ja miałem takiego do pomocy, czy współpracowaliśmy z takiego kolegę z 10. grupy specjalnej amerykańskiej, bo współpracowaliśmy razem i stwierdziliśmy razem, że najlepszą dziewczyną, znaczy najlepszą osobą, takim naturalnym liderem jest ta najmłodsza dziewczyna, która pracuje z nimi od kilku miesięcy. Czy ona została tym dyrektorem, nie wiem, natomiast ona pokazała się wtedy jako taki prawdziwy lider.
Jakie cechy miała? Dlaczego ją wybraliście?
A wiesz co, tam była taka sytuacja, na początku ona była taka wycofana, bo ci mężczyźni byli starsi od niej, ona miała może 35 lat, może nie, może nawet mniej, natomiast mężczyźni mieli po 40. I oni było widać, że to są szefowie, oni zaczęli dyrygować, ale pod koniec pierwszego dnia, jak już wszyscy byli zmęczeni i najprostsza taka czynność już była trudnością dla nich, no to oni już zaczęli delegować te obowiązki, że ty zrobisz to, ty to, ty to, a ja usiądę i zapalę papierosa. A dziewczyna mówi, dobra, słuchajcie, no nie może tak być, że ty będziesz tutaj, jesteśmy razem, to róbmy wszystko razem, ja zrobię to, a ty to. I rzeczywiście, ona miała takie naturalne cechy przywódcze.
Nie dała sobie wejść na głowę.
Może też nie, ale tak rzeczywiście ona podczas tej sytuacji takich, bo to była sytuacja kryzysowa, która może się też w firmie zdarzyć, albo teraz wygląda na to, że sytuacja kryzysowa w firmie to jest co drugi dzień, bo podejmujesz jakieś ważne decyzje, nie wiem, albo która jest warta kilkadziesiąt złotych, albo kilkaset złotych, albo kilka milionów złotych, ale każda to jest jakaś sytuacja, gdzie musisz podjąć decyzję. Ona jak miała taką w momencie, gdy miała podjąć decyzję, podjęła dobrą decyzję i dobrze ten problem rozwiązała.
Siemanko, jeśli słuchając mojego podcastu przeszło Ci przez myśl, że fajnie, gdyby moi słuchacze poznali i polubili Twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje@gmail.com. dropuie. Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info. Do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do Twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Bo czemu nie? Dobra, to tyle.
Czemu myślisz, że jest coraz mniej ludzi do jednostek specjalnych i w Polsce, i na świecie, z tego co słyszałem?
Wiesz co, tak, jest na świecie i rozmawiałem z kolegami w Stanach. Kilka miesięcy temu byłem w Stanach i rozmawiałem tam z chłopakami, jak wygląda sytuacja. W Brazylii widziałem, jak to wygląda. Nawet w tym roku zaproszono mnie do takiego do takiej selekcji w zasadzie, która trwa w Brazylii 2 tygodnie. Jest problem, nie wiem, po prostu chyba świat się zmienia, że młodzież, bo to tak naprawdę jest albo młodsi ludzie mają inne priorytety, ta paleta zawodów czy prac, albo gdzie można zarobić łatwe pieniądze, jest szersza i chyba o to chodzi.
Dziwne w takim razie, że konflikt tego nie zmienił, bo teoretycznie powinno być tak, że odkąd wybuchła wojna, to powinno tych ludzi być dużo więcej, a z tego co słyszałem, to wcale tak nie jest.
Chyba nie jest. Natomiast świadomość może jest teraz na trochę innym poziomie. Mówimy o konflikcie za naszą wschodnią granicą. Tak, chyba świadomość jest inna. Nawet tutaj opowiem o moim synu, który studiuje, jest studentem i mówi do mnie, tak mówi, oczywiście może tam też był trochę moja sytuacja, że ja go pchałem w pewne rzeczy i on mówi do mnie, tak mówi, tato, w przyszłe wakacje, podczas tych wakacji studenckich idę sobie zrobić kurs podstawowy i ten wojskowy. No i rzeczywiście zapisał się i w przyszłym roku odbędzie tą zawodową służbę wojskową, czy tam podstawową służbę wojskową, która trwa 28 dni jako student, więc on tak naprawdę nie musiał tam pójść, on nie musi w tej chwili, nie musi brać udziału w takim szkoleniu, a potem przyszedł i mówi, a w ogóle to ja się chyba zapiszę do tej Legii Akademickiej i jak skończę studia, mówi, za kilka lat to będę miał podporucznika rezerwy i wtedy będę mógł albo pójść do wojska, albo to, co będę chciał, będę miał w zasadzie drogę otwartą. I też widzę, że tu się świadomość zmienia tych młodych ludzi. Ten konflikt na Ukrainie też nam uświadomił, że to się trochę zmienia i trochę inaczej wygląda teraz wojna. A ja byłem na Ukrainie, rozmawiałem z tymi żołnierzami, widziałem, jak to wygląda, że ten konflikt na Ukrainie jest zupełnie inny. Zresztą jak słyszymy, że nie wiem, drony, to wszystko dzieje się na odległość, to takich konfliktów wcześniej nie było, nie? Bo Afganistan, Irak, te wszystkie konflikty, to była taka właściwie walka face to face.
Albo kogoś zabijesz, albo ktoś ciebie zabije.
Właściwie to widziałeś swojego przeciwnika, teraz używając dronów czy artylerii, to ty nie widzisz, kto jest po drugiej stronie i w zasadzie kierujesz tylko joystickiem.
No i przede wszystkim możesz zginąć, moim zdaniem to jest najgorsze, że masz, ta śmierć jest losowa, że jak sobie myślę o II wojnie światowej, chociaż to też nie jest prawda, bo ostatnio oglądałem serial o tych, Masters of War się nazywa, o pilotach B-17, to jak oni wlatywali B-17 nad Niemcy, no to też obrona przeciwlotnicza też losowo do nich waliła i po prostu strącała ich i też nie mieli żadnej kontroli nad tym, czy zginą, czy nie. Więc ja sobie zawsze mówiłem, że kiedyś to było łatwiej na tej wojnie, bo przynajmniej miałeś jakąś kontrolę nad tym, jak zginiesz, ale to też nie było do końca tak. Natomiast jak obserwuję to, co się dzieje w Ukrainie, to jest po prostu piekło. Bo dosłownie wychodzisz, jesteś gdzieś w okopie, jedziesz czołgiem, jedziesz jakimś opancerzonym samochodem i możesz po prostu zginąć.
To tak, ja jestem na takim forum dyskusyjnym też i tam co chwilę ktoś przysyła jakieś filmiki z Ukrainy, w jaki sposób, wiesz, giną Rosjanie czy Ukraińcy. I to rzeczywiście tak jest. Nie wiem, idzie grupa żołnierzy, nadleci dron, jest wybuch, nie wiem, jadą czołgiem, jadą jakimś transporterem opancerzonym, są w kantynie, czy nawet siedzą w okopach, po prostu dron, jak ich znajdzie, podleci, no to jest, tak, to jest rzeczywiście, ten konflikt jest trochę inny, ale co jeszcze tutaj, nawiązując do naszego nawet podwórka, i pochwalę się tym programem Bezpieczna Gmina, to co zauważyłem, że oprócz tego tam walczy cała Ukraina, tam walczą cywile, bo te miasta, które są zajmowane przez Rosjan albo nie są zajmowane, tam w obronę włączyła się ludność cywilna, tak jak w trakcie II wojny światowej, tak w Warszawie, nie wiem, okopy czy tutaj różne umocnienia cywile, warszawiacy wykonywali. Tam dzieje się tak samo. Może mniej o okopy, ale ta ludność jest przygotowana. Oni wiedzą, że za chwilę będą musieli się schować. Oni wiedzą, że za chwilę wojska ukraińskie będą tutaj. Trzeba przygotować albo miejsce dla rannego, albo coś do jedzenia, albo naładować komórkę, bo ten konflikt teraz tak naprawdę to jest... bo te komórki tam funkcjonują, albo choćby przekazać informację, że tutaj...
Mówisz o smartfonie.
Mówię o smartfonie, tak, bo to wszystko tam działa. Ja myślałem, że smartfony tam nie działają, że to będzie wszystko odizolowane, a tam smartfony normalnie działają, czyli sieci komórkowe. Więc to się wszystko zmieniło i ta ludność cywilna bierze udział w walce. I tutaj już na myśl właśnie przychodzi mi ten nasz program Bezpieczna Gmina, który zrobiliśmy na Pomorzu, żeby nauczyć mieszkańców gminy, jak i co mają robić, albo czego mają nie robić w przypadku ataku terrorystycznego, w przypadku wybuchu konfliktu. To jest ważne, bo to pokazuje, że te konflikty się zmieniają, że wojna wygląda trochę inaczej. Zresztą słuchałem kiedyś wywiadu byłego dowódcy Gromu Mikusiaka i on powiedział fajne zdanie, że my na wojny, które znamy, to my wiemy, jak się przygotować. My się musimy teraz przygotować na wojny, których nie znamy. I to już jest taka wojna, której nie znamy, bo po pierwsze, 2 lata temu nikt by nie pomyślał, że Rosjanie zaatakują Ukrainę na taką skalę, jak zaatakowali. Nikt z nas nie wiedział albo nie zdawał sobie sprawy, jak dobrą bronią mogą być drony. I na taką skalę chyba nigdy nie była użyta artyleria, jak teraz na Ukrainie.
Mhm. Co ty byś zrobił, jakbyś się znalazł w takim konflikcie? Ze świadomością. Byłeś tam, widziałeś, co się dzieje, jak byś starał się poruszać, operować, żeby być jak najmniej zależny właśnie od tego przypadku. Tego, że coś ci spadnie na głowę.
Mhm. Tutaj przede wszystkim mówimy o naszym terenie, tak? Gdyby coś takiego się przeniosło w Polsce, no to wiesz co, powinniśmy zacząć od rozmowy, że najpierw powinniśmy przygotować ludność cywilną, bo żołnierze, te służby mundurowe, one sobie dadzą radę. To jest...
Po tych filmikach z dronami to mam do tego spore wątpliwości.
Tak, no ale oni są przygotowani na to. Jak idziesz na wojnę, no to wiesz, czym to się je i wiesz, jak to się może skończyć. Natomiast cywil, on dlatego nie jest przygotowany na to, bo on nie wie, co go może czekać. Więc zacząłbym od przygotowania ludności cywilnej, mieszkańców gminy, na co mają się przygotować, co mają robić i jak ja to zawsze mówię, przede wszystkim, czego mają nie robić. Jak to byśmy mieli zrobione, no to tutaj rzeczywiście w Polsce no ten konflikt w zasadzie przełożyłby się kalkowo, Ukraina, bo te konflikty tak będą wyglądały. No w zasadzie działałbym tak jak Rosjanie. No Rosjanie wszystko, przepraszam, jak Ukraińcy. Wszystko, co wystaje ponad ziemię, to już jest coś, co przykuwa wzrok, jeżeli jestem operatorem dronu Ukraińca albo Rosjanina, no bo to drony w jedną i w drugą stronę latają, więc konflikt jest taki, że wszystko jest schowane w ziemię. Tak jak pierwsza wojna światowa, a tak naprawdę tak to wygląda, okopy. Nawet rozmawiałem z lekarką na Ukrainie i zadałem jej pytanie, mówię, słuchaj, jak to teraz wygląda? No szpitale, skoro odpowiadasz za szpital gdzieś tam, może nie na linii frontu, ale bardzo blisko, to jest no szpital, to jak nam się kojarzy, to jest budynek kilkopiętrowy, więc to musi być wielkie, tam tysiące ludzi walczą. Ona mówi, że wszystko jest schowane w ziemię. Wszystko tak naprawdę to jest jak w trakcie pierwszej czy drugiej wojny światowej.
I też tego nie pokazują, bo jak się pokażą, no to Rosjanie będą wiedzieli, tak, gdzie atakować.
Tak.
Ja nie wiedziałem o tym, że szpitale są schowane pod ziemią. To oni w takim razie muszą...
Znaczy, mówimy tutaj o szpitalach, tych, które są w bezpośrednim styczności z frontem. Wiesz, szpital to jest takie może za duże słowo szpital, miejsce, gdzie są opatrywani, gdzie są przetrzymywani, poszkodowani, gdzie jest im udzielana pomoc. No bo to są takie powiedzmy polowe szpitale.
Czyli tak właściwie powinniśmy pracować nad tym, jak genialnie kopać okopy i jak chować wszystko?
W zasadzie powinniśmy mieć świadomość, jak powinniśmy się zachować i wyciągać wnioski z wojny na Ukrainie.
Wspominałeś o tym, że twój syn będzie brał udział w tym 28-dniowym kursie. Mhm. I byś chciał, żeby on poszedł do specjalistów?
Wiesz co, chciałbym, żeby spełnił marzenie, albo żeby tak jak w moim przypadku było, żeby praca była przyjemnością.
Ale nie jest tak, że nie chciałbyś, żeby szedł do specjalistów?
Wiesz co, chciałbym, on nawet coś tam robi w tym kierunku, bo studiuje ekonomię i on mówi, tato, ale ja bym chciał gdzieś tam pracować, nie wiem, to mówię, może byś musiał drugi język jeszcze znać, bo angielski, no to młodzież teraz powiedzmy zna, no to mówi, masz rację, no i od tego roku rozpoczął studia języka hiszpańskiego, także ciągnie dwa kierunki. Myślę gdzieś tam, że w tym kierunku pójdzie.
I wspominałeś też w podcaście, że jesteś przeciwko zasadniczej służbie wojskowej. To było dla mnie takie zaskakujące, że jakby i jak to? Nie do końca to rozumiem.
Wiesz co, ja jak trafiłem do Bielska Białej, to był taki na tamte czasy taki pierwszy sztandarowa jednostka, gdzie w zasadzie odchodziła służba zasadnicza i byli sami nadterminowi. I widziałem, zresztą to jest normalne, jak kogoś zmuszasz do pracy, jak ktoś nie czerpie z tego przyjemności i jest tam na siłę, nawet jak mu dobrze zapłacisz, to on będzie robił odtąd dotąd. To nic nie da od siebie. I to nie ma sensu, bo to jest wyrzucenie pieniędzy w błoto, strata czasu i jakieś złudne nadzieje, że ci ludzie są dobrze przygotowani. Ja jestem zwolennikiem takiej służby, nie wiem, no, tak jak teraz, tak jak mój syn. Chce pójść, zrobi sobie to przeszkolenie. Czy on to kiedyś wykorzysta, czy nie, mówię zawodowo, to już jest jego sprawa. Natomiast będzie miał takie to przeszkolenie podstawowe. To jest po pierwsze. Po drugie, a właściwie po pierwsze powinno być, bo ja uważam, że każdy obywatel albo każdy patriota powinien coś takiego zrobić, żeby ochronić swój kraj, a jak już nie chce, ma jakieś pobudki bliższe sobie, to żeby ochronić swoją rodzinę. Mhm. Więc takie przeszkolenie powinno być jak najbardziej, ale powinno być dla chętnych. Inna sprawa, że nawet wracając do tego, że teraz pracodawcy mniej, natomiast widzę, że już trochę mają inną świadomość, że pytają się, a czy byłeś, nie wiem, czy zrobiłeś szkolenie podstawowe, czy to wojskowe. Dla mnie byłoby to takim naprawdę atutem, jakbym miał przyjąć kogoś do pracy. Jak ktoś bym powiedział, no ja skończyłem studia, znam taki i taki język, mam takie doświadczenie i jeszcze dodatkowo zrobiłem sobie kurs ten podstawowy wojskowy, bo jestem patriotą. To jest już taki ogromny plus. W Stanach to jest coś normalnego.
Czy ten kurs, o którym mówisz, to on wystarczy? Nie jest tak, że on trwa za krótko i niczego się tam człowiek nie nauczy? Nawet nie zdąży?
Wiesz co, 28 dni przy dobrym kursie, przy intensywnym kursie jest to podstawa, ale lepsze to niż nic.
I drugie moje pytanie to, czy nie jest to taka wizja utopijna trochę, no bo teraz Ukraińcy nie mogliby chyba tak powiedzieć, że no dobra, my nie bierzemy w takim razie żadnych, nikogo nie zmuszamy, bierzemy tylko ochotników, to mało osoby poszło po prostu.
Nie, tutaj inną sprawą jest kurs podstawowy, czy to przeszkolenie wojskowe, a pobór w trakcie, czy w sytuacji wojny. Ja uważam, że jeżeli ktoś jest obywatelem i mieszka na terenie Polski i wybuchłby konflikt zbrojny, no to każdy ma obowiązek bronić tego kraju. To są dwie inne rzeczy.
Tylko, że w mojej głowie to już jest tak zakorzenione, że ten konflikt najprawdopodobniej wybuchnie, że jak ja zadaję takie pytania, to już z założeniem, że tak za 2-3 lata być może będziemy w takim konflikcie. Ty tak nie myślisz jeszcze?
Nie, myślę, że nie.
Czyli nie bierzesz do siebie tego wszystkiego, co mówią w mediach?
Wiesz co, ale to różnie mówią w mediach. To, że będzie wojna albo inaczej, to, że Putin zdecyduje się zaatakować kraj należący do NATO, bezpośrednio nie sądzę. To byłoby dla niego samobójstwo, ale z drugiej strony też pamiętam, byłem gdzieś na... Ktoś mnie zaprosił na wywiad i pytał mnie o to, czy Putin jest w stanie, czy zdecyduje się na taką inwazję na Ukrainie, to wtedy też powiedziałem, to było nawet 2 miesiące przed tym, że nie, absolutnie nie. Tam mogą być sytuacje jak w Donbasie, jak na Krymie, że on będzie jakieś tereny chciał zająć, natomiast on tu wywołał wojnę.
A to ciekawe, bo większość osób, z którymi rozmawiam, nie wiem, być może nie mają tego doświadczenia, że powiedziały coś w mediach i wtedy muszą to potwierdzić, bo powiedziały to w mediach, być może tak myśleli, ale mówią, że nie, my widzieliśmy, że te wojska się tam szykują do ataku i że było tych wojsk za dużo, dostali za dużo amunicji, że to było pewne, że zaatakują.
Znaczy, to rzeczywiście, ja nie sądziłem, że tak zrobi, natomiast z drugiej strony, i też to można sprawdzić, kiedyś telewizja mnie zaprosiła na wywiad i rozmawialiśmy o sytuacji na Ukrainie i redaktor zadał mi pytanie, jak będzie wyglądała sytuacja za rok. Ja mu wtedy odpowiedziałem, mówię, że moim zdaniem Krym i tereny tutaj południowej Ukrainy są do odbicia przez Ukraińców i rzeczywiście tak się stało, że Krym co prawda nie, ale te tereny południowe tam Rosjanie zostali wyparci, natomiast wschód nie jest do odbicia, nie w tym okresie. I tak było, i to też można sprawdzić. Poza tym ja tam akurat na samym wschodzie Ukrainy nie byłem, ale byłem na przykład w Naddniestrzu, gdzie jest sytuacja podobna. Tam mieszkają Rosjanie i ci ludzie chcą, oni się czują bardziej Rosjanami, na przykład w Naddniestrzu niż w Mołdawii. I tak samo południe, wschód Ukrainy. To jest też problem, nie?
To jest ciekawe, że jesteś chyba pierwszą osobą, która mi powiedziała, że myśli, że to się nie rozleje w takim razie. Bo wszyscy używają argumentu, że teraz Rosja przestawiła swoją gospodarkę na gospodarkę wojenną, no i nawet jeśli nie miała tyle wojska na samym początku, to wojsko szybko się nadbuduje przez to, że mają przestawioną całą gospodarkę.
No tak, ale myślę, że on, Putin i w ogóle i społeczeństwo, i armia, i finanse, to jest wszystko już tak wykończone. Oczywiście to możemy tylko każdy
spekulować.
Jak ktoś mówi, że jest pewny, to znaczy, że nigdy nie zna tych realiów, że oni są tak zmęczeni i myślę, że nie. Nie sądzę, że na taką skalę, a może się spotkamy za 2 lata, to podyskutujemy, na taką skalę...
Oby nie.
Na taką skalę myślę, że Putin nie zaatakuje żadnego z krajów NATO. To mogą być sytuacje, że jakieś incydenty drobne będzie sądował, jak się NATO zachowa. Natomiast nie sądzę, żeby zaatakował NATO, ale na przykład Naddniestrze zgłosi za chwilę jakąś petycję, że oni się czują Rosjanami i że chcą należeć do Federacji Rosyjskiej. No ale Mołdawia nie jest w NATO, więc...
Chcę jeszcze wrócić do twojej służby. Teraz po selekcji, z tego co słuchałem, to mieliście polecieć do Afganistanu na odbicie zakładnika, co miało być na bardzo krótko i finalnie finalnie zostałeś tam na 9 miesięcy.
Tak, to było może nie na odbicie zakładnika, ale wtedy porwano tego Stańczaka.
To nie jest odbicie zakładnika?
No, my nie leciliśmy tam, my mieliśmy go znaleźć, tak naprawdę. I teraz już nie pamiętam, żeby być precyzyjny. Mhm. To było chyba w lutym i rzeczywiście w lutym polecieliśmy, bo Stańczak został porwany i trzeba było go znaleźć, albo już chyba w trakcie nawet naszej chyba podróży, albo już on nie żył. Ale w każdym razie mieliśmy znaleźć go żywego albo martwego. Generalnie mieliśmy go poszukać, znaleźć, a wyjazd rzeczywiście był chyba na 3 miesiące.
Jak szybko was poderwali w takim razie? Bo teraz jak porywałem kogoś, no to tam nie ma czasu na zastanawianie się, przygotowanie, spakowanie się, przygotowanie do wyjazdu, tylko trzeba od razu jechać.
Nie pamiętam szczegółów, jak szybko nas poderwali, ale to była złożona sytuacja, że tak naprawdę go porwano. Potem chyba były jakieś negocjacje prowadzone i nie, to nie chcę, bo nie pamiętam, a może nawet nie wiem, jak to było szybko. Natomiast rzeczywiście tak było. Mieliśmy lecieć chyba na 3 miesiące, no a wróciłem po 9 miesiącach.
I leciałeś tam z nastawieniem, jak podchodziłeś do ludzi, z którymi będziecie w jakichś starciach, jak ich traktowałeś jako żołnierzy? Myślałeś w ogóle o tym, że jedziesz tam i wiesz, że będą ludzie i oni naprawdę nie są przygotowani aż tak bardzo, jakby, więc nie powinno się z nimi ciężko walczyć? Czy nie podchodzi się do tego w ten sposób?
Nie, no ja podchodziłem tak, że rzeczywiście, ale podchodziłem też tak, że ich jest masa i na 100 tych nieprzygotowanych jeden, powiedzmy, albo będzie przygotowany, albo mu się coś tam uda i trafi, więc nie, nigdy nie podchodziłem, że
nie lekceważyłeś.
Tak, nie lekceważyłem.
A zdarzyło ci się, że byłeś zaskoczony właśnie tym, jak są wyszkoleni, jak sobie radzą na polu walki?
Nie, kiedyś się zdziwiłem, bo złapaliśmy takiego terrorystę, który rzeczywiście i mówił w innym języku, nie chcę mówić w jakim, bo to był język właściwie europejski, ale miał bardzo dobry sprzęt i był bardzo dobrze przygotowany. Już nie mówię o granatach, ale GPS-y, wszystko, także na niezłym poziomie był.
Czyli to nie jest tak, że to są sami tacy terroryści, jak widzimy ich w klapkach i w takiej wiszącej czarnej...
Nie, no tacy są, ale setką takich w klapkach, jak to mówisz, wiszącym, dowodzi jeden, który zna się na tym.
Pytam o to, bo widziałem komentarz kiedyś pod jednym z filmików właśnie z rozmowy z jakimś specjalistą ze Stanów i pamiętam, że ktoś w komentarzach mu dziękował za to, że podzielił się jakąś swoją trudną historią, dlatego, bo on nie mógł sobie przez długi czas poradzić przez to, że przyjechali super przygotowani i nie mogli sobie właśnie poradzić przez to, byli odpierani przez ataki właśnie ludzi w klapkach. I że myślę sobie, jak to ludzie w klapkach totalnie nieprzygotowani są w stanie walczyć z nami, gdzie my mamy wozy, sprzęt, noktowizję, wszystko.
No tak, ale wiesz, oni są w swoim terenie, oni znają teren, oni znają specyfikę tego regionu, oni tak naprawdę w jednej chwili mogą być terrorystami, a za 5 minut, jak dobrze ukryją broń, to będą staruszkami, którzy chodzą o lasce i nie rzucają się w oczy, a tutaj te wojska koalicji no działają po pierwsze transparentnie, jest ich widać. Oni się nigdzie nie ukrywają, oni jak patrolują miasta czy wsie, to oni są tak naprawdę ciągle na widoku, więc tutaj nie ma, wiesz, nie ma takiej sytuacji.
Zostało ci w takim razie takie PTSD, jeśli chodzi o patrzenie na ludzi, że jak jesteś w takim miejscu, to zawsze patrzysz na tych ludzi i wiesz, że to są ci sami ludzie, którzy mogą mieć za kałacha gdzieś schowanego u siebie w domu?
Wiesz co, zostało mi coś takiego, że nie ma znaczenia, kto jak wygląda, jak to mówię, wiesz, jak mu się przekręci śrubka, to może być i kobieta, i mężczyzna, i biedny, bogaty, i muzułmanin, i nie muzułmanin, a nawet jak pokazuje Afganistan, to i chłopiec 16-letni.
Zdarzało wam się walczyć z kobietami?
Nie, z kobietami nam się nie zdarzało walczyć, ale kobiety, wiesz, kobiety były wykorzystywane, żeby, nie wiem, schować jej pod ubranie broń, żeby, wiesz, przekazać jej jakieś dokumenty, także one pomagały.
No to jest straszne realia właśnie, jak sobie to wyobrażam, to że jest się w takim miejscu, gdzie nikomu totalnie nie można ufać, ani kobiecie, ani dziecku, ani mężczyźnie i ktoś może udawać przyjaciela przez 10 dni, a później okazuje się, że to był jakiś szpieg z ich strony i będzie się odwracał przeciwko wam. Dziwny scenariusz do znalezienia się w... Nie chcę cię pytać jakieś szczegóły, ale co uważasz, że jeśli osoba jedzie w takie miejsce, na co trzeba być przygotowany, jeśli chodzi o pole walki? Bo wiem, że nie lubisz opowiadać o tym i o szczegółach.
Czy musi być przygotowana? Czy o to pytasz, tak?
Pytam się, na co trzeba być przygotowany. Co uważasz, że warto powiedzieć, właśnie nie zdradzając szczegółów, na co warto mieć na uwadze?
Jak pokazuje i Ukraina, na której też, znaczy w Ukrainie byłem ostatnio kilka razy, więc jak Ukraina, zresztą jak pokazują każde konflikty zbrojne, trzeba wiedzieć, kogo ma się za przeciwnika, jak on działa i przygotować się do tego, ale to jest pierwsza część, czyli my jesteśmy przygotowani na odparcie, na przygotowanie się do obrony, no i wyjść krok do przodu, czyli mieć coś więcej niż ma nasz przeciwnik. Tak, w Afganistanie my mieliśmy lepszy sprzęt, mieliśmy przede wszystkim noktowizory, działaliśmy w nocy, więc to był ten krok do przodu, który mogliśmy wykorzystać.
I to robi taką dużą różnicę? Atakowanie w zasadce?
W zasadzie, nie, w nocy, tak. No, to generalnie chodzi mi o to, że musimy poznać przeciwnika i wiedzieć, co z jego strony nam grozi, ale z drugiej strony musimy go wyprzedzić o jeden krok i mieć coś więcej w zanadrzu.
Jedna rzecz, nie jestem pewien, czy dobrze rozumiem, bo domyślam się, że jeśli ktoś jest w jednostce specjalnej, to wszyscy muszą mieć przeszkolenie medyczne. Natomiast ty jesteś medykiem pola walki, więc rozumiem, że to jest kompletnie inna ranga twojego przeszkolenia.
Tak, no to jest u nas, zresztą tak jest w każdej jednostce specjalnej, że oprócz tego, że jesteś tym operatorem, czyli tym żołnierzem w sekcji, który najpierw jest operatorem, ale oprócz tego ma jakąś drugą specjalność czy specjalizację, wiesz, musi być łącznościowiec, musi być bridger, czyli ta osoba, która powiedzmy wysadzi drzwi, musi być medyk, musi być jakiś kierowca, albo człowiek, który odpowiada za taki sprzęt, więc jest za mało ludzi, każdy z nas ma podwójną specjalizację czy specjalność.
I zdarzało ci się, że jak wychodziliście na akcję z twoim teamem, ciebie tam nie było, czy nie ma możliwości, żeby ktoś wychodził bez medyka?
Nie, zawsze był medyk. A zawsze był medyk, to jest tak samo, nie wiem, zawsze był łącznościowiec, no bo musieliśmy mieć zawsze łączność, zawsze był bridger, bo jakby trzeba było coś wysadzić albo sprawdzić, więc nie, no zawsze ktoś był.
W podcaście, którego słuchałem, opowiadałeś o szkoleniu, które robiłeś w Kanadzie, właśnie na medyka. I tam.
Znaczy, robiłem to, ja tam byłem studentem, a
tak,
nie.
Tak. Mhm. I na czym polegało to szkolenie?
A w Kanadzie byłem kilka razy. Pewnie tutaj mówimy o tym takim finalnym, ostatnim, gdzie robiliśmy kurs instruktorski. No szkolenie polegało, to było szkolenie medyczne rzeczywiście, no i tak jak w Europie w większości szkolenia medyczne polegają na tym, że masz fantoma i ćwiczysz na nim. No to jest okej.
Okay, fantoma?
Fantoma, tak, czyli sztucznego pacjenta, nie? Takiego manekina. Natomiast tam trenowaliśmy tylko i wyłącznie na żywych świniach.
Z czego to wynika? Bo ja pierwszy raz o czymś takim słyszałem.
No z tego to wynika, że oczywiście to wszystko było zgodnie z prawem, oni całą dokumentację, to jest zupełnie legalne, ta firma, która to robiła. To jest to, że tak jak, przepraszam, jak robię szkolenia i ktoś mnie się zapyta, no dobra, dlaczego ty jesteś inny albo lepszy od kogoś innego. Ja mówię, zawsze odpowiadam, ja nie jestem od nikogo lepszy, każdy robi te szkolenia inaczej i robi tak, jak umie najlepiej, ale ja wam przekażę, oprócz takiej wiedzy teoretycznej, to jeszcze praktycznie, bo ja byłem w boju, ja widziałem, jak to się odbywa, więc wiesz, można przeczytać miliony książek, natomiast tego czegoś ci będzie brakowało. Oczywiście w drugą stronę tak samo, możesz być praktykiem, ale jak nie przeczytasz książek, no to nie będziesz umiał sprzedać tej wiedzy. Ale wracając do tych świń, to była taka realna sytuacja, tak jakbyś w zasadzie bardziej realna sytuacja to jest tylko taka, jak trzeba pomóc człowiekowi, bo te świnie żyły, one były w jakiś tam specjalny sposób okaleczone, czyli to coś, co się może przydarzyć w boju i trzeba było je uratować. No i egzaminem takim końcowym była sytuacja, bo to na północy Kanady już, pamiętam, było bardzo zimno i podczas tam jakiejś operacji jeden z naszych kolegów został ranny. No, nie mogli postrzelić kolegę, więc postrzelili świnie, która, nie wiem, już teraz nie pamiętam, bo tych scenariuszy było bardzo dużo. Ja chyba miałem, że amputowali jej jedną racicę, wbili nóż w płuco i chyba ją postrzelili gdzieś tam, gdzieś jeszcze była postrzelona i twoim zadaniem było utrzymać ją przy życiu chyba przez 5 godzin.
Co w takim razie, jeśli dostaje się taką świnię, nie każda świnia ma takie same możliwości przeżycia. Więc teraz może być tak, że jesteś osobą, która dostała świnię, która jest po prostu gorzej znosi takie doświadczenia, gorzej znosi stres i ta świnia ci umrze. Wtedy się nie zdaje?
Tak, była jedna osoba, która nie zaliczyła tego egzaminu, ale wiesz, tam są specjaliści, ludzie, którzy to robią od lat i oni widzą, że jeżeli byłaby taka sytuacja, no to mają przygotowane zaraz następną, że tak powiem, następnego świniaka, którego ci podstawią.
Ja nie miałem totalnie pojęcia, że takie rzeczy się robi na takich szkoleniach, ale z drugiej strony to jest konieczne, no bo jak przygotować dobrze ludzi.
Tak, wiesz co, to co mi się podobało, że no tak naprawdę to jest mordowanie świń, ale podchodzili do niego, do tego świniaka z szacunkiem, każdego świniaka, którego potem zabierali i tam, nie wiem gdzie oni go wywozili, był taki rytuał, że klepali ją i jak oni to mówili, że dziękuję za że prawdopodobnie uratowałaś jednego albo kilku żołnierzy z naszej armii, czy tam NATO. I no moim zdaniem no jest to drastyczne, natomiast lepiej uczyć się w taki sposób, niż uczyć się już na koledze albo nie wiem, albo na rodzinie.
No. I jak ludzie na to reagowali na tym szkoleniu? Normalnie to ludzie znoszą już tam przyzwyczajenie do takich rzeczy? Czy byli ludzie, gdzie jeśli to była sytuacja w mrozie i sytuacja taka stresowa?
To... Nie, to było szkolenie tylko dla nas, więc było nas tam chyba 5 osób, więc wszyscy z jednostki tutaj z grą, więc z tym nie było jakiegoś problemu.
To jest drastyczne, ale wydaje mi się, że wy jak się szkolicie, to jest dużo więcej takich drastycznych rzeczy, o których się po prostu nie mówi. Jak ostatnio oglądałem serial o specjalsach, to torturowali jedną dziewczynę właśnie, żeby ją przetestować, jak sobie będzie radziła w takich trudnych sytuacjach. I z tego co wiem, takie rzeczy też się robi, tylko o tym, co się już w ogóle nie wspomina.
To nie wspominajmy.
Ale to było dla mnie drastyczne, bo pamiętam, że no, i rozmawiałem też z jednym znajomym, który jest w wojsku i oni mówili, że jego też zamknęli na kilka dni, chyba na 2 dni go zamknęli w zamknięciu, żeby zobaczyć, jak sobie radzi w izolacji. I mówił, że to było nie do zniesienia, więc...
Wiesz, to jest, takie treningi są dobre, bo oby nikogo to nie spotkało, ale jak coś cię spotka, tak jak wiesz, jak ja to mówię, już będziesz wiedział, co ten twój przeciwnik ma dla ciebie, na ciebie przygotowane, nie? Więc możesz się do czegoś przygotować. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, rzeczywiście są takie kursy robione i...
Jak w takim razie się zachowuje? No bo teraz jeśli... Realna sytuacja tortur, to tam nie ma żadnych, oni się nie wzbraniają przed niczym. No i teraz na takim szkoleniu, co można w takiej osobie zrobić? Prawnie jak to się do tego podchodzi, to nie można tej osoby skrzywdzić, więc to jest specyficzne zadanie dla tych instruktorów.
Czytałeś, żeby ktoś kogoś skrzywdził? Ja nie słyszałem, więc pewnie nic takiego nie ma miejsca. Natomiast no, są takie szkolenia.
I jak zapraszałem ciebie, to jedną z głównych powodów było to, że zostałeś medykiem pola walki roku w 2019 roku. I to jest podobno do jakiejś organizacji w USA.
SOMA.
SOMA.
I podobno, Special Operation Medical Association.
I podobno to jest jak dostać Oscara w tym środowisku.
Nie no, Oscara to może nie, ale rzeczywiście prestiżowa nagroda i zdziwiłem się. Byłem bardzo, wiesz, zadowolony i dumny, że mi to przyznano. Przyznano mi to za działanie na rzecz społeczności właśnie tych medyków wojsk specjalnych na świecie.
A z jakiego powodu? Jak trzeba było się tam zgłosić? Oni monitorują wszystkich? Jak to wygląda?
Jak wygląda procedura? Nie wiem. Jest tam na pewno komitet, który... Jest na pewno komitet, który działa, który wybiera tego medyka i oni głosują. Jest tam, nie pamiętam, chyba 9 osób jest. I to są żołnierze, byli żołnierze z reguły specjalsi, czy po jednostkach specjalnych.
I czyli to jest jakaś komisja, ale oni w takim razie muszą prześledzić twoje działania?
Tak, oni muszą prześledzić moje działania, w jakiś sposób się dowiadują. Zresztą to wiesz, to ta społeczność wojsk specjalnych, nie tylko w Polsce, ale na świecie, a zwłaszcza w tych krajach NATO, to jest bardzo hermetyczna i większość ludzi się zna. I oni muszą tak prześledzić i podejmują decyzje.
Jakie to było w takim razie doświadczenie? Bo to, z tego, co mówisz, to duże wyróżnienie.
Tak, no fajnie byłem. Pamiętam wtedy na misji w jednym z krajów na Bliskim Wschodzie i dostałem maila i fajnie. To było takie Na początku nie doceniałem tego, bo mówię, no, wyróżnienie jak wyróżnienie, ale potem z perspektywy czasu uważam, że to rzeczywiście prestiżowa nagroda. Samo to, że rozmawiamy o tym, jak ktoś mnie się pyta, to zawsze o tym opowiadam, więc to jest coś fajnego. No i wiesz, i wyróżnienie dla Polski, nie? Bo to z reguły nigdy wcześniej Polak nie dostał, ale byli jacyś przede mną, był chłopak z Włoch, z którym też mam, współpracuję teraz i mamy, albo inaczej, mamy kontakt, więc to zawsze był jakiś gdzieś tam Europejczyk, czy ktoś ze świata, ale nie było wcześniej Polaka.
Nie wiesz, czy wybrali cię za jakąś jedną rzecz, czy po prostu nie wiesz, na jakiej podstawie zdecydowali?
Wiesz co, z opinii, którą dostałem, czy z maila, z którym dostałem, to napisali, że za współdziałanie i organizację szkoleń dla medyków w NATO i tutaj w Europie, i drugą rzecz za moją działalność w Afganistanie.
Ciężko jest szkolić ludzi, jeśli chodzi o te działania medyczne? Czy to jest trudna praca? Czy ludzie się dobrze adaptują do takich sytuacji?
Wiesz co, ja teraz bardzo rzadko to robię. W firmie czy w gromie, jak robiliśmy, to nie było ciężko, bo każdy miał już tam jakąś swój, był na jakimś poziomie, był zaangażowany i tam nie było trudno i to fajnie się robiło i fajnie to wyglądało. Natomiast tutaj na rynku cywilnym ja to bardzo rzadko robię, ale ludzie podchodzą do tego, jak ktoś jest zaangażowany, a z reguły są zaangażowani, to jest okej.
Jak idzie ten projekt, o którym mówiłeś, że chcecie pomagać ludziom po siłach specjalnych i służbach specjalnych odnajdywać się w społeczeństwie, żeby dostawali jakąś pracę i żeby wykorzystywać ich umiejętności, które mają i nie do końca są wykorzystywane?
Wiesz co, to jest tak, to 2 lata temu utworzono taką grupę parlamentarną w polskim parlamencie, gdzie tam przewodniczącym był senator Wadim Tyszkiewicz, ale w tym, co najważniejsze, że w tej naszej grupie działali parlamentarzyści każdej opcji, od PiS, PO, PSL, w zasadzie wszystkie partie polityczne, które są, i widzieli w tym, może nie problem, bo to nie jest problem, to jest w zasadzie rzecz, która będzie takim dodatkiem do tego wszystkiego, niewykorzystany potencjał. Jesteśmy na etapie pisania ustawy, która, myślałem, że to będzie dużo, dużo łatwiej, ale napisać ustawę i właściwie skoordynować to jest ogromna praca, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to działamy też na rzecz upowszechniania tej wiedzy albo reklamy byłych specjalsów, a ja tu mówię o byłych operatorach gromu w biznesie. I taką sytuację miałem, właśnie tak wcześniej ci mówiłem w Gazecie Wyborczej, gdzie zaproszono mnie na wywiad, że w zasadzie większość ludzi myśli, że ktoś, kto odszedł z gromu, to ma bardzo dobrą pracę i w zasadzie nie będziemy mu nic proponować. Nie, jest trochę inaczej, że tak naprawdę biznes nie wie, jakimi dobrymi pracownikami mogą być chłopacy po służbach czy po jednostkach specjalnych, ale z drugiej strony też niektórzy chłopacy, którzy kończą, czy wychodzą z tych jednostek czy służb, nie zdają sobie sprawy, jaką oni mają wiedzę i doświadczenie, którą mogliby wykorzystać w biznesie. Ja to widzę, bo zresztą nieraz współpracowałem z chłopakami, znaczy z osobami, które ze mną, czy w firmie pracowały, czy z innych jednostek specjalnych, to widzę, że ta współpraca i to działanie jest no wręcz idealne. Tam nie trzeba mówić, nie trzeba pokazywać, zrób to. Tam każdy jest kreatywny, każdy wie, że zadanie, które ma postawione, albo cel, musi go dowieść.
I na podstawie tej ustawy, co chcecie zmienić? Jak chcesz, żeby było?
Wiesz co, nic nie chcemy zmienić, bo my tam nikogo nie krytykujemy, a już na pewno nie krytykujemy polityków, bo nie jesteśmy politykami. To oczywiście żartuję. Nie chcemy zmieniać, bo tak naprawdę nic takiego nie istnieje w tej chwili, więc krytykować możemy, jakby coś istniało. Chcemy zbudować taki program, żeby chłopacy, którzy wychodzą z jednostek specjalnych czy ze służb specjalnych, dostawali pracę albo byli na tym, dostawali dodatkowe punkty przy aplikowaniu do konkretnych tutaj jednostek biznesowych czy do konkretnych firm. I myślę tutaj, bo nie mamy wpływu na firmy prywatne, ale na firmy, które są jakieś spółki Skarbu Państwa i takim najłatwiejszym przykładem będzie na przykład tutaj dział bezpieczeństwa. No tam się sprawdza jak nikt, chłopak, który skończył, czy wyszedł z jednostek, czy ze służb specjalnych. Oczywiście to nie może być tak, jak zawsze mówię, że byłeś w gromie, czy w jakiejś innej jednostce specjalnej i w zasadzie możesz być dyrektorem w każdej firmie. Nie, no jest minimum, które powinieneś spełnić, czyli żeby być dyrektorem, menadżerem, to musisz mieć określone kompetencje, a w spółce Skarbu Państwa musisz mieć na pewno, nie wiem, studia, czy tam punkty, które wymieni pracodawca, żeby spełnić, żeby dostać tą określoną posadę.
Trzeba jeszcze jakoś utylizować tą potrzebę do adrenaliny, co? Bo teraz jak ludzie wychodzą z gromu i dostaną taką pozycję, gdzie się pewnie więcej przerzuca papieru niż działa się w tym terenie, to jest dla nich skomplikowane.
No tak, ale ta adrenalina to może, wiesz, też być tak to o czym rozmawialiśmy, że ciągły rozwój, ciągłe parcie do przodu, to może tam być, nie? Że ktoś chce więcej i zrobić szybciej, łatwiej, bo to w biznesie też jest łatwe, nie? Że, znaczy ważne, żeby coś zrobić szybciej, bo każda minuta to są pieniądze.
Mhm. I jak patrzysz sobie na swoich znajomych, którymi służyłeś i których znasz, myślisz, że wszyscy się by aplikowali do takiej pracy?
Nie, no wszyscy nie i całe szczęście, że nie, natomiast większość. Mhm. Dlatego, że niektórzy nie mają kompetencji, a niektórzy po prostu nie chcą, bo mam kolegę, który mi powiedział, że mówi, słuchaj, ale ja jak odejdę z firmy, to wracam do siebie, bo postawiłem dom, mam małe dzieci, ja teraz zostanę z dziećmi w domu i będę, wiesz...
Czyli to tylko dla tych, co chcą.
Tak.
I myślisz, że ile wam zajmie czasu do doprowadzenia tego do skutku?
Nie wiem, aż nie osiągniemy celu.
Czyli może to potrwać długo?
Nie, no długo nie. To w zasadzie to jest żmudna i ciężka praca, dlatego że najpierw trzeba uświadomić i politykom, i biznesowi, i osobom, które wychodzą z tych jednostek i skoordynować to, nie? Bo tak jak powiedziałem, że biznes nie wie, jakimi dobrymi pracownikami mogą być ci ludzie, ale czasami ci ludzie też nie wiedzą, że oni mają takie kompetencje. Dam choćby przykład pierwszy z góry, będąc dyrektorem w tym programie Rekrut 24, mieliśmy pracę na Pomorzu w jednej z firm, bo to już nie pamiętam, to była chyba jakaś pozycja dyrektora albo menadżera. W każdym bądź razie dobra propozycja, dobrze płatna, ale też wymagająca kompetencji i zarządzania ludźmi. No i rozmawiałem z osobą, która tam aplikowała. W wojsku to był chyba albo dowódca batalionu, albo zastępca dowódcy batalionu i on do mnie mówi, że on, no nie wiem, czy on się mówi, ja nie wiem, Maniek, czy się nadaje, bo tam trzeba, wiesz, zarządzać ludźmi. Ja mówię, ale czym się przejmujesz? Mówi, przecież tutaj w batalionie zarządzałeś setką albo kilkaset ludzi miałeś. Ja nie widzę problemu, nie? On mówi, no tak, ale tu ja byłem chyba podpułkownikiem, musieli mnie słuchać, a tam, wiesz, niekoniecznie tak będzie. No ale przekonałem go, że jednak się nadaje i do tej pory chyba pracuję. Nie miałem z nim kontaktu ostatnio. W każdym bądź razie kilka miesięcy temu jeszcze tam pracował i chwalił sobie pracę.
Chyba jakieś szkolenia by trzeba było do tego dorzucić, co?
A nie, no to no nie trzeba, tylko oni takie szkolenia przechodzą, bo kompetencje możesz mieć. Tak jak ja mówię, ja takie szkolenia przechodziłem w trakcie, nie? Uczyłem się reklama, marketing, prawo, to ja się w trakcie tego uczyłem i zajęło mi to dużo czasu. Natomiast tak, no to ale to jest dobry materiał.
No i to jest normalne, że trzeba przechodzić przez takie szkolenia do każdej pracy, jeśli chcesz jakby rozwinąć jakieś umiejętności, to po prostu przechodzisz przez szkolenia.
Tak, no oczywiście, a nawet i w trakcie pracy też musisz przechodzić jakieś kursy, szkolenia, no bo świat idzie do przodu, więc...
Jak ty organizujesz sobie swój czas po odejściu z gromu? Jak potrafisz sobie zorganizować? Myślisz, że jednostka zmieniła to, jak jesteś zorganizowany?
Chyba tak. Mhm. Nawet, a myślę, że tak, że jest. Nawet ostatnio się złapałem na tym, że zauważyłem, że pracuję dużo więcej niż wcześniej. Nie mówię, że ciężko, bo tam było ciężko, chociaż z przyjemnością. Natomiast godzinowo teraz pracuję więcej. No tak, tak mój dzień się zaczyna. Rano staram się iść na trening. Więc to mi zajmuje powiedzmy półtorej godziny i potem jak zacznę pracę, to czasami łapię się na tym, że jest godzina, nie wiem, 21, druga albo nawet i trzecia. Mówię, no nie, to trochę za długo.
Nie wykańczacie to? Jak to zarządzasz sobie tym w skali tygodnia? Bo nie można tyle pracować.
No, wykańcza mnie właśnie i postanowiłem, że będę pracował do 16, 17 góra i potem... No ale to wiesz jak jest, nie? No, jeżeli dostaniesz maila, telefon albo wiesz, że coś masz do zrobienia, no to zrobisz to od razu, zwłaszcza, że jak robisz tutaj już dla siebie, to chcesz, żeby to było zrobione już i teraz.
O dietę dbasz mocno?
Teraz tak.
Wcześniej nie dbałeś?
Znaczy wcześniej miałem więcej ruchu, więc nie było z tego problemu, a teraz tak, no dbam.
Ale myślisz o tym w kontekście tego, ile masz energii w ciągu dnia, żeby musisz dopasować sobie posiłki, żeby pracować więcej?
Wiesz co, no, odżywiam się dobrze, także nie ma z tym chyba problemu.
Nie pytam, czy masz problem z odżywianiem. Pytam się o to, bo jak ja jestem z takiego środowiska, to się nazywa biohacking, więc ludzie po prostu optymalizują wszystko, co się da właśnie po to, żeby pracować więcej. Jednym ze składników tego biohackingu jest dieta i właśnie optymalizowanie tego, kiedy jeść, ile jeść, po to, żeby mieć więcej energii, żeby nie być ospały w środku dnia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to w tym kontekście pytam.
Nie, no to tak aż nie, ale tu już wracając wcześniej, jak wyszedłem z gromu, no to też jak wpadłem w jakiś tam ciąg pracy, to bardzo często obiadu nie jadłem i zdarzało się tak, że rano wypiłem kawę, zjadłem coś na szybko, bo jechałem do firmy i wracałem godzina 18 albo 19, coś zjadłem albo nie, bo jeszcze mi się przypomniało po drodze w aucie, że jeszcze coś muszę zrobić, więc nie, no ale teraz już staram się normalnie.
Tak, łatwo wpaść w taki wir pracy, że się po prostu zapomina o jedzeniu, a tak. Później się żera jakiś gigantyczny posiłek na sam koniec dnia, a później to się odkłada tak swoją drogą w tkance tłuszczowej. Dobra, zapytałem cię o te wszystkie rzeczy. Chciałem cię jeszcze zapytać o patriotyzm, bo mam wrażenie, wspominałeś już o tym, że trzeba być patriotą i zastanawiam się, czy to się według ciebie nie zmienia z biegiem czasu, że kiedyś bycie patriotą było trochę istotniejsze niż w tym momencie.
Wiesz co, tak. Kiedyś, mówimy to o czasach, nie wiem, odległych, było, to zauważyłem. Potem był taki, że patriotyzm to jest coś takiego, no nie bardzo, ale teraz widzę, wraca to z powrotem. Nawet tak jak ci powiedziałem, ta podstawa, czy ta zasadnicza służba wojskowa, ta 28-dniowa, tak mi syn opowiadał, że tam gro jego kolegów, studentów poszło na takie przeszkolenie. Oni w zasadzie nie musieli, bo oni są studentami, to mogą sobie studiować i potem wybrać to, co chcą robić. Natomiast dużo ludzi. Teraz to staje się takim czymś naturalnym.
Mm-hmm. No ja mam wrażenie, że to się zmienia w takim kontekście, że żyjemy w trochę bardziej połączonym świecie, czyli że kiedyś było tak, że jesteś Polakiem, to jesteś Polakiem, zaraz obok są Niemcy i nie było takiego kontaktu między sobą. Teraz mamy internet i tak właściwie to, czy jesteś Polakiem czy Niemcem, nie jest aż takie istotne. Przynajmniej i wydaje mi się, że przez to że czy ktoś chce być patriotą, czy nie, już też nie jest aż tak istotne. Wydaje mi się, że z tego powodu to się zmienia. Ja się też często zastanawiam nad tym, czy na ile to jest istotne, żeby rzeczywiście być patriotą. O tym, na ile to jest istotne, czy kraje są wciąż tak istotne, jak kiedyś były, czy to jest takie ważne? Wiesz, o co mi chodzi?
Wiem, o co ci chodzi. Wiesz co, jest istotne, jak pokazuje tutaj konflikt zbrojny. Tam ci, którzy są patriotami, zostali i walczyli. Ci, którzy są mniejszymi patriotami, uciekli. Ja podczas któregoś z wywiadów ostatnio nawet powiedziałem, że dużo, tak jak Ukraińcy mówią, że mają batalion jeden wojska w Wiedniu i batalion drugi we Lwowie, czyli to są te dzieci, które, albo te osoby, które uciekły, żeby nie walczyć, nie? Żeby nie być na Ukrainie i żeby ewentualnie nie złapała ich ten pobór do wojska. Tak jest. A teraz w Polsce to się zmieniło i myślę, że nawet jest moda na bycie patriotą, bo idziemy w takim chyba w dobrym kierunku. No co, to w Stanach mi się podobało, nie wiem czy tak jest nadal, że oni zaczynali lekcje od hymnu, że tam przy każdym domu albo przy większości wisi flaga amerykańska. No przy moim też już wisi flaga polska, nie ma znaczenia czy to jest święto czy nie, to flaga biało-czerwona wisi i to chyba jest moja odpowiedź.
Tak, oni tam też dużo bardziej, jakby to jakie mają filmy, mam wrażenie, że na to mocno wpływa. Tam jest mnóstwo takich wojennych filmów, gdzie właśnie na końcu z reguły oni wygrywają i powiewa taka amerykańska flaga. Tam bardzo jest promowany patriotyzm. U nas czegoś takiego nie ma aż tak bardzo.
Nie ma. W ogóle w Stanach, teraz jak ostatnio byłem, to ten Amerykanin mi pokazywał, że modne są takie filmiki z domowych kamer i dużo jest takich filmików, że na przykład flaga amerykańska spada ci z tego drzewca. Dużo jest takich, że na przykład ja oglądałem kilka takich, że tutaj UPC podjeżdża z jakąś paczką i ten człowiek odkłada paczkę, składa tą flagę, całuje ją i odkłada. Wiesz, to jest bardzo takie...
W Polsce
takie trendy, nie?
W Polsce sobie nie wyobrażam, żeby coś takiego się wydarzyło.
No tak, ale widzę, że to się zmienia i tak in plus.
Mhm. Jeszcze chcę cię zapytać o twoje plany na przyszłość. Co planujesz? Masz jakieś konkretne rzeczy, które chciałbyś, żeby ci się udały?
No co, tak jak wspominałem, bardzo w zasadzie za kilkanaście dni wylatuję do Argentyny i do Paragwaju na szkolenie. No i potem wracam i w zasadzie tutaj wszystko w kraju się będzie kręciło wokół działalności, którą prowadzę.
Nie otwierasz żadnych nowych biznesów?
Nie, na razie już nie ma czasu. Tu już wiesz, jest dużo pracy.
Dobra, zapytałem cię dzisiaj o wszystko, o co chciałem. Powiedz jeszcze proszę ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie, gdyby chcieli.
Facebook, Instagram, LinkedIn, Mariusz Manie Kurbaniak.
Tak, podlinkuję w takim razie wszystko pod podcastem i bardzo ci dziękuję.
Ja dziękuję za zaproszenie.
Siemano, nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedziele o 19:00. Pozdro.